Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przy mikrofonie ojciec Zdzisław. Bardzo serdecznie pragnę pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Tematem dzisiejszych rozmów niedokończonych: pieniądz w kościele i demokracji. A naszymi gośćmi są już bardzo dobrze znani ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Serdecznie witam.
Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy Radia Maryja.
I towarzyszy jak zwykle wierny przyjaciel, też księdza profesora, ksiądz dr Zenon Hanas, epalotyn, wykładowca w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa.
Szczęść Boże, również pozdrawiam wszystkich słuchaczy z całego serca.
Właśnie przy takim doborowym składzie, przy takich wspaniałych gościach rozpoczynamy, można powiedzieć, drugą część, tę radiową, pieniądz w kościele i w demokracji. Zawsze na początku, przynajmniej większość z nas ojców prosi, aby nasi goście może streścili tę część telewizyjną z tej racji praktycznej, że nie wszyscy z Państwa mogli uczestniczyć w tej części telewizyjnej. Jest okazja, żeby teraz w zaciszu naszych domów po prostu wysłuchać, a potem też się angażować. Nie chcemy być pasywni, chcemy być aktywni. A temat, myślę, jest, jak się dowiemy, bardzo istotny. Pieniążki to temat, który interesuje każdego człowieka. A może dzisiaj warto tak w uspokojeniu o tym porozmawiać. Oddaję naszym gościom głos. Nie wiem, kto zacznie.
To rozpocznę to, no, tę wypowiedź od jeszcze raz streszczenia, tak jak ojciec Zdzisław zapowiedział. Takich zasadniczych pytań, wątków, które wymienialiśmy w naszej telewizyjnej audycji i radiowej wcześniej. Może zacznę od tego, no, że tak jak ojciec Zdzisław wspomniał, że ta rzeczywistość pieniądza no nie jest obca nikomu z nas. Znaczy, nie ma kultury na świecie i oczywiście tutaj w naszym świecie wszyscy wiemy, co to jest pieniądz. Może małe dzieci tego nie wiedzą. Kiedyś pamiętam, że miałem jakąś mszę świętą i kazanie dla dzieci, takich tam małych 3 i 4 latków, i rozmawialiśmy, tam była przypowieść o denarach, że każdy z pracowników otrzymał denara. No i ja, ponieważ na co dzień nie mam do czynienia z dziećmi, więc tak próbowałem im wyjaśnić, co to jest denar, czemu to służy, i wtedy dopiero uświadomiłem sobie, że dzieci w tym wieku naprawdę nie wiedzą, co to jest pieniądz, że ile trzeba zarobić, żeby utrzymać się dziennie. Więc dla dzieci no pieniądz jest taką rzeczywistością dość odległą. No, tylko tyle wiedzą, że tata przynosi do domu i że wydaje się, że te pieniądze są jakby nieskończone, więc to tylko dzieci mogą mieć taki bardzo naiwny, prosty obraz tego, czym jest pieniądz. Natomiast jest to rzeczywistość, która dotyka każdego z nas, wierzących i niewierzących. Często wiele przysłów na ten temat mówimy. Mówimy, że pieniądz rządzi światem, czyli że wszystkie nasze decyzje, dużo takich decyzji politycznych, osobistych, no, podejmowane są właśnie z powodu pieniądza. To rządzenie naszego życia przez pieniądz no często w takim naszym przekonaniu istnieje. Więc tą dzisiejszą naszą refleksję chcielibyśmy razem z księdzem profesorem Janem no takiej refleksji poświęcić, czym ta rzeczywistość pieniądza jest. Jakie są jej plusy i jakie są niebezpieczeństwa, jeżeli nieumiejętnie z tego pieniądza my ludzie korzystamy. Jaka może być no trudność też. I to w tę naszą dyskusję my tak można by podzielić na dwie części, że z jednej strony pieniądz należy do sfery ekonomicznej, czyli to wszystko, co dotyczy no gospodarki, przemysłu, produkcji, wymiany handlowej, no to wszystko jest związane bardzo ściśle z pieniądzem, czyli strona ekonomiczna naszego życia to jest pierwsza sfera, w której pieniądz odgrywa istotną rolę. No a druga sfera to będzie życie społeczne, nasze relacje. W pewnym sensie też są zależne od pieniądza, to znaczy, no można sobie nawet takie banalne pytanie postawić, z kim się bardziej lubimy przyjaźnić, czy z człowiekiem, który ma duże finansowe problemy, czy raczej szukamy przyjaciół wśród ludzi, którzy są raczej stabilni finansowo i to są nasi bliżsi przyjaciele. Więc się okazuje, że pieniądz ma też wpływ na nasze relacje osobiste z drugim człowiekiem, czyli relacje społeczne. No i jest to też bardzo ważne pytanie, takie, no myślę, myślę, że dla nas chrześcijan dość istotne. Więc te dwie sfery, tak żeby troszkę uporządkować naszą dyskusję, naszą refleksję wieczorną, chcielibyśmy odróżnić, czyli tę sferę ekonomiczną, gospodarczą i taką sferę bardziej dotyczącą życia społecznego, naszych relacji z drugim człowiekiem. I w tych dwóch obszarach pieniądz no, odgrywa istotną rolę i trzeba powiedzieć, że bardzo pozytywną. Nie będziemy tutaj rozważać historii pieniądza, który gdzieś tam w Fenicji zaczął się rozwijać, a zatem na wschodniej części Morza Śródziemnego. No i też możemy sobie wyobrazić, że taka podstawowa funkcja tej rzeczywistości, którą jest pieniądz, ona polega na tym, że ułatwia nam wymianę towarów pomiędzy nami. To znaczy ludzie, jeżeli chcą kupić albo sprzedać coś, jeżeli nie byłoby pieniądza, no to jedyna możliwość, która by nam pozostała, to oczywiście należałoby z naszym produktem pojechać do drugiego człowieka, żeby się z nim spotkać i zaproponować mu, nie wiem, cukier w zamian za buty, no nie wiem, jakieś takie towar wymienne. Więc możemy sobie wyobrazić, że wymiana handlowa bez tego narzędzia, jakim jest pieniądz, no byłaby niezwykle, niezwykle utrudniona. A zatem pierwsza funkcja, taka podstawowa, ekonomiczna pieniądza, to jest to, że on ułatwia wymianę handlową. Jest to oczywiste, nie musimy tego dalej rozważać. Drugą taką ekonomiczną funkcją, no to jest gromadzenie pieniądza. To znaczy pieniądz ma taką właściwość, że nasze bogactwo za pomocą pieniądza może być powiększane. Oczywiście do naszego bogactwa, tego materialnego, nie należą tylko pieniądze, bo oczywiście możemy zbierać stare obrazy, które mają wartość, możemy posiadać budynki, posiadać ziemię, no ale pieniądz jest jedną też z elementów, naszego bogactwa i służy do tego, żeby ten nasz kapitał w jakiś sposób kumulować. I pieniądz nam to ułatwia. Od strony ekonomicznej też pieniądze mogą służyć do tego, żeby porównywać różne procesy gospodarcze. Wiemy, że dzisiaj no, w takiej erze globalizacji widzimy, że są kraje, gdzie ludzie zarabiają znacznie mniej niż w Polsce. Mówiliśmy w tym spotkaniu, że w jednym z dokumentów Kościoła jest podana liczba, że 1 miliard ludzi na świecie, czyli 1/6 ludzkości, zarabia poniżej 1 dolara dziennie. Czyli zarabiają 3 złote dziennie i to ma wystarczyć im do przeżycia. Ja gdzieś czytałem też niedawno analizy, gdzie była mowa o 2 dolarach dziennie i to jest 2,5 miliarda ludzi. Czyli prawie połowa ludzkości, która żyje na świecie, zarabia dziennie poniżej 6 złotych dziennie. Więc no oczywiście w naszych warunkach przeżycie z tą sumą pieniędzy jest absolutnie niemożliwe. No ale widzimy, że w innych warunkach ta wartość pieniądza jest inna. No i ci ludzie przy tej sumie mogą na jakimś takim minimalnym poziomie przeżyć. Jeszcze raz mówię, że chcę powtórzyć, że pieniądz w tym przypadku ma funkcję takiego porównywania różnych narodów, czy różnych społeczeństw, ich poziomu zamożności, ich poziomu... No i to też ułatwia oczywiście jakieś poszukiwanie procesu, żeby tę niesprawiedliwość wyrównywać. Więc taka polityka monetarna światowa, czy na poziomie państwa, ona jest niezwykle ważna. Myślę, że to tak, gdy chodzi o stronę ekonomiczną, to były takie najbardziej istotne rzeczy. Nie wiem, może po tych społecznych ksiądz Jan będzie chciał powiedzieć, czy...
Tak, to ja zaraz do tego nawiążę, ale słuchając początku wypowiedzi Zenona, przypomniałem sobie taką historyjkę, kiedy to mama z dziećmi wyszła na spacer i zechciały zjeść loda jej dzieci. I mama, chcąc je właśnie uczyć już pewnych zachowań, mówi, no tak, ale za loda trzeba będzie zapłacić. No, ale przecież my pieniążków nie mamy. No tak, dlatego każdy za loda zapłaci 1 buziakiem dla mamusi. No więc podchodzili buziaka mamusi i lód w rękę i zadowoleni, uśmiechnięci. I najmłodsze też podeszło i dało 2 buziaki mamie. A mama mówi, no zaraz, ale lód kosztuje 1 buziak. Mamo, reszta dla ciebie jest. Więc już można gdzieś u samych początków uczyć, że to, co chce się mieć, ma jakąś cenę, ma jakąś wartość. I pieniądz właśnie zastąpił wymianę towarową, nazywaną w ekonomii, w katolickiej nauce społecznej również barterem, czyli towar za towar, usługa za usługę. Tylko była z tym pewna trudność, mianowicie, żeby taką wymianę przeprowadzić, trzeba było znaleźć się w tym samym miejscu i w tym samym czasie, co bardzo utrudniało tę wymianę. Kiedy wymyślono właśnie pieniądz, który zastępuje wymianę barterową, okazało się, że nie trzeba być koniecznie w tym samym miejscu, w tym samym czasie, bo można towar nabyć płacąc gotówką, czy w inny sposób dzisiaj już pieniądzem elektronicznym, będąc w innym miejscu i gdzie indziej nabywając. No, zupełnie dzisiaj prosty jest handel taki internetowy, kiedy będąc w Polsce można zaopatrywać się w sklepach internetowych całego świata, płacąc po prostu pieniądzem elektronicznym. Jeśli chodzi o sam pieniądz, otóż musimy mieć najpierw takie jasne spojrzenie na tę stronę materialną pieniądza. Otóż pieniądz to jest po prostu towar. To nie jest coś fikcyjnego. My nie możemy powiedzieć, że pieniądz to jedno, towar drugie. Nie, za pieniądz, który jest towarem, możemy nabyć inny towar lub usługę. Ale to jest towar, więc nie możemy go traktować na innych zasadach niż każdy inny towar. On ma swoją wartość, ma swoją siłę nabywczą, ma również taką energię, która może być energią pozytywnie motywującą człowieka albo negatywnie motywującą. To jest też wartość, która może później zmieniać myślenie człowieka, jego światopogląd. To może być również wartość taka integracyjna, kiedy dzięki temu, że pieniądz funkcjonuje w ekonomii, w gospodarce, w społeczeństwie, można tworzyć instytucje o charakterze finansowym. Takie instytucje jak bank, czy kasy spółdzielcze, czy jakieś inne finansowe organizacje, które będą skupiać ludzi. No, giełda też jest taką formą właśnie społecznego obrotu pieniędzmi. Mamy więc, kiedy mówimy o pieniądzu, mamy do czynienia z czymś bardzo konkretnym. Materialny lub niematerialny środek, bo może to być rzeczywiście pieniądz taki gotówkowy, ale może to być pieniądz rozrachunkowy, może to być czek, weksel, jakieś obligacje, bony, ale może to być też pieniądz elektroniczny w postaci karty płatniczej, kredytowej, czy po prostu dzisiaj aplikacji w telefonie komórkowym, w smartfonie, i równie dobrze możemy pieniądzem zarządzać, mając bank, powiedzmy, w kieszeni, bo wszystkie operacje wykonujemy wtedy takie, jakbyśmy znaleźli się w tej instytucji, która przechowuje i zarządza naszymi pieniędzmi. Mamy więc, mając pieniądz do dyspozycji, ogromną siłę ekonomiczną i ogromną siłę społeczną. W tym wymiarze ekonomicznym, tu już Zenon pewne rzeczy powiedział, ja tylko tutaj dodam, że te funkcje ekonomiczne, one, można je podzielić na takie cztery podstawowe. Ekonomia, czyli to jest inaczej umiejętność zarządzania pieniędzmi. To jest właśnie ta polityka monetarna, bo dzięki ekonomii możemy zarządzać gospodarką. Wiedza ekonomiczna łącznie z wiedzą o gospodarce pozwala nam tą gospodarką zarządzać. I otóż jakie to są funkcje ekonomiczne? Najpierw funkcja taka czysto transakcyjna. Transakcja, czyli wymiana. Możemy kupić coś, sprzedać, wymienić się w ten sposób, że ja płacę, ktoś drugi kupuje, czy ja kupuję, ktoś drugi sprzedaje, i to jest ta podstawowa funkcja najczęściej przez nas spełniana. my jej tak może nie dostrzegamy, nie definiujemy jej, bo jesteśmy przyzwyczajeni, że mając pieniądze można wszystko kupić, ale to jest taka właśnie funkcja ekonomiczna, bo można się przeinwestować, można wydać za dużo, prawda? To takie bardzo ciekawe doświadczenia przeżywają nawet ludzie, którzy nie mają dużo pieniędzy, kiedy idą do tych dużych sieci handlowych, wjeżdżają wózkiem między te towary i tak się patrzy, tu 50 groszy, tam złotówka, tam 4,50, a przychodzi do kasy i rachunek jest 150 albo 200 zł, nie? Bo my właśnie często nawet w tej prostej funkcji transakcyjnej nie zawsze traktujemy pieniądz jako towar. Wydaje nam się, że pieniądz to jest coś takiego, co może zastąpić towar. Nie, to jest też towar, którego może po prostu braknąć. Druga funkcja to jest właśnie miernik wartości towarów. To możemy wszystko staksować. Niektórzy mają taką umiejętność, że potrafią wszystko ocenić w cenie. Ja pamiętam swój pierwszy pobyt w Stanach Zjednoczonych, kiedy poznawałem różnych ludzi, rodowitych Amerykanów i Polonusów i najnowszą Polonię. I okazuje się, że dla mnie tym takim zaskoczeniem, które dla nich już nie było żadną nowością, to jest to, że oni potrafią wszystko ocenić w dolarach, w centach, prawda? Każdy towar, każdą usługę i to gdzieś funkcjonowało. Więc to też gdzieś tam w tej funkcji ekonomicznej funkcjonuje. Następnie funkcja płatnicza. To jest oczywiście funkcja, która sprawia, że pieniądz można wydać i korzystać z jakiejś usługi i mieć towar, który zapragnę, ale ja muszę za niego zapłacić. I ostatnia funkcja to jest funkcja tezauryzacyjna, to znaczy to jest po prostu oszczędzanie. Oszczędzanie, kiedy ja chcę mieć pieniądze na różne swoje wydatki bieżące, ale również myślę o przyszłości. Może myślę też nie tylko o sobie, ale o innych, na przykład o dzieciach, dla których odkładam pewną sumę pieniędzy, mając na uwadze, że będą one kiedyś tego wkładu potrzebować. To są takie wymiary ekonomiczne pieniądza, które funkcjonują na co dzień, choć nie zawsze potrafimy je rozróżnić. Nieraz one się po prostu zlewają w jedną funkcję ekonomiczną. Natomiast funkcje społeczne, no tutaj już jest więcej takiej filozofii pieniądza, więcej zasad etycznych. Nawet można powiedzieć, że tutaj wchodzą elementy takie czysto moralne. Bo najpierw, to już o czym mówiliśmy, pieniądz może rządzić człowiekiem. Byt kształtuje świadomość. Pieniądz kształtuje świadomość człowieka i człowiek przestaje widzieć cokolwiek innego, a jedynym jego pragnieniem jest posiadanie pieniądza i pod to podporządkowany jest styl życia i rodzi się tak zwany styl życia konsumpcyjny. Kiedy ja wszystko, co mam, co zarabiam, co posiadam, wykorzystuję dla siebie, bo uważam, że to jest moja własność, mogę z tego korzystać. Ale bardzo ważna jest funkcja też motywacyjna. To pokazuje nam, że tak naprawdę powinniśmy się bogacić uczciwą pracą, która byłaby odpowiednio wynagradzana. I to jest najwłaściwszy sposób zdobywania pieniędzy. Jak mówimy, pracą narody się bogacą. Ale każdy z nas wie, że tutaj ten wysiłek, uczciwość, pracowitość, jeśli to rzeczywiście jest zaplanowane, to efekty po jakimś czasie to oczywiście przynosi. Dalej funkcja informacyjna, już o niej wspomniał tutaj Zenon. że dzięki temu, że pieniądz funkcjonuje w społeczeństwie, my wiemy, czy jesteśmy narodem bogatym, czy biednym. Wiemy, skąd te pieniądze się biorą, co naprawdę je najbardziej pozwala zdobywać w społeczeństwie, a gdzie rodzą się straty. Na przykład no dzisiaj, jeśli słuchamy telewizji, oglądamy telewizję, słuchamy radia, czytamy gazety, to wiemy na przykład, że ogromne pieniądze idą na emerytury i ciągle mamy mało, bo więcej wydajemy na naszych emerytów i rencistów niż wpływa z tych wszystkich składek na ten cel. Dalej funkcja dezintegracyjna i integracyjna. Dezintegracyjna, no to jest właśnie to, że pieniądz może podzielić społeczeństwo na bogatych i biednych, na tych, których stać na wszystko. To oczywiście odbija się na życiu rodzinnym, na życiu osobistym, bo jedni mogą posyłać dzieci na dodatkowe lekcje, zajęcia, a inni nawet nie mają na to, żeby kupić dzieciom wszystkie podręczniki i prosty tornister z tym podstawowym wyposażeniem. Ale jest też funkcja integracyjna. Ona pozwala ludziom łączyć się, współpracować. Na przykład na bazie tej funkcji integracyjnej powstały w Polsce te spółdzielcze kasy. One mają już swoją historię, dzisiaj przeżywają renesans. Oczywiście tutaj musimy zdobywać ciągle nowe doświadczenia, ale im więcej tutaj się zaangażujemy w to, żeby wiedzieć o tych instytucjach ekonomicznych, gospodarczych, to tym łatwiej będzie nam się orientować tym, gdzie swoje pieniądze lokować, w jaki sposób korzystać z różnych instytucji. Myślę, że ta wiedza kiedyś była może nawet powszechniejsza. Ja na przykład doskonale pamiętam szkolną kasę oszczędności, gdzie gromadziło się jakieś tam drobne składki. Każdy miał jakiś cel. Każdy wiedział, że te pieniądze są jego, ale można było też porównywać siebie, zobaczyć, jak inni zbierają, nawet konkursy urządzać, kto więcej zbierze, a później urządzić na przykład za wspólnie zebrane pieniądze wycieczkę, bo każdego było stać, można było na bazie właśnie zebranych pieniędzy coś wspólnie zrobić. Więc takich inicjatyw może być dużo, tylko trzeba się po prostu w nich rozejrzeć. I tak już podsumowując, przechodząc też trochę na stronę taką duchową pieniądza, posłużyliśmy się w tej pierwszej części odniesieniem ewangelicznym. Najpierw to, co sam Chrystus powiedział, że nie możemy służyć Bogu i mamonie. Że i mamona to, jak tutaj tłumaczyliśmy z aramejskiego, to są nie tylko pieniądze, to jest po prostu skarb, to jest bogactwo, to jest to, czym ja dysponuję. Ale jest też drugi taki bardzo ważny cytat. Więcej jest radości w dawaniu, aniżeli w braniu. I myślę, że na tych dwóch fundamentach takich, powiedzmy, ukierunkowujących naszą refleksję, moglibyśmy pokazać tę wartość pieniądza również w wymiarze życia tego bardzo intymnego, życia duchowego, bo wejdzie tu problem ubóstwa ewangelicznego, wejdzie problem pomocy najuboższym, wejdzie tutaj problem dzielenia się z innymi. Czyli innymi słowy, wchodzimy w tę sferę, w której Kościół może tutaj wiele wnieść i wiele wyjaśnić, ale też wiele tym, którzy oczekują od Kościoła tego, pomóc.
Jeśli wolno już się w tym momencie włączyć, to będzie może też i uzupełnienie, szczególnie właśnie od tej strony duchowej. Nasi drodzy słuchacze na pewno mają już tysiące pytań, ewentualnie dopowiedzeń, ale ja pozwolę się być tym pierwszym może słuchaczem. W dzisiejszym czytaniu jeszcze mamy czwartek i czytaliśmy w czasie Eucharystii fragment z księgi proroka Ageusza. I tam usłyszeliśmy, że tak mówi Pan Zastępów. Ten lud powiada, jeszcze nie nadszedł czas, aby odbudowywać dom Pana. I wówczas Pan skierował te słowa przez proroka Ageusza. Czy to jest czas stosowny dla was, by spoczywać w domach wyłożonych płytami, podczas gdy ten dom leży w gruzach? Teraz więc tak mówi pan zastępów. Rozważcie tylko, jak się wam wiedzie. Siejecie wiele, lecz plon macie lichy. Przyjmujecie pokarm, lecz nie ma go dosytości. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Okrywacie się, lecz się nie rozgrzewacie. Ten, kto pracuje, aby zarobić, pracuje odkładając do dziurawego mieszka. A więc widzimy w Starym Testamencie, a po prostu ja bardzo często słyszę, od kiedy pamiętam, zawsze są ludzie, którzy krytykują, po co piękne na przykład kościoły. Słyszeliśmy w wiadomych czasach, że ten Watykan, kościół jest taki bogaty, bo kipi złotem właśnie w muzeach watykańskich. Jak w praktyce też i kościół podchodził do bogactwa i dlaczego chociażby troska o dom pański jest tak szalenie ważny dla chrześcijaństwa.
No jest to, są to, ja powiedziałbym, takie dwa bardzo ważne filary dla tworzenia wspólnoty, bo ostatecznie te miejsca kultu, wspaniałe świątynie, wspaniałe rzeźby czy obrazy, które tworzymy po to, żeby uświadomiać sobie obecność Pana Boga pośród nas, to wszystko jest pomocne do tego, żeby ta wspólnota mogła się w tym miejscu gromadzić, żeby to było miejsce, w którym ta wspólnota może się spotykać. Taka jest, przypomnijmy sobie, że pierwsi chrześcijanie, oni spotykali się przede wszystkim w swoich prywatnych domach i dopiero od IV wieku, kiedy chrześcijaństwo zostało uznane jako religia publicznie uznana, zaczęto budować kościoły, które były miejscami publicznego kultu. Też warto sobie uświadomić, że takim pierwszym kościołem jest Bazylika na Lateranie. To jest miejsce, gdzie po roku 313 ten kościół został zbudowany jako pierwszy. I kiedy popatrzymy tak na historię chrześcijaństwa, historię kościoła w Europie i nie tylko, no to wszędzie, gdzie budowane były jakieś, że ludzie mieli taką, budowali katedry średniowieczne, które były naprawdę potężnym wysiłkiem dla ludzkiego intelektu, żeby zbudować taką katedrę. Dzisiaj to jest prawie, że niewyobrażalne, nie powstają takie katedry. Natomiast w wieku X, XI, XII w Europie powstawały potężne budowle, które to nie była tylko praca ludzka, ale też duży wkład pieniężny, duży był wysiłek ekonomiczny. I zachwycamy się nimi do dzisiaj jako kierujemy podziw, do czego może doprowadzić człowiek, który wierzy, że jego wiara przekracza granice czasu, że życie jest czymś, co jest dłuższe niż tylko moje życie, tylko następne pokolenia też będą przychodziły i będą uczestniczyć w tym darze. Więc ja, i to jest ta troska o budowanie kościołów, o ich piękno, o piękno liturgii, to jest ta jedna rzeczywistość, a druga rzeczywistość to była zawsze troska o ubogich. Troska o tych, którzy nie mają pieniędzy, którzy są w naszej wspólnocie, ale którym brakuje. I ja jestem przekonany, że te dwa nurty, to znaczy to zatroskanie o to, żeby pięknem kształtować naszego ducha, pięknem też w przestrzeni liturgicznej, w przestrzeni naszych kościołów, ale z drugiej strony, żeby nie zapominać o tych, którzy są ubogimi, to się nie wyklucza. Ja bym powiedział, że to jest wręcz, uzupełnia się, dlatego, że żeby pomagać ubogim, no, trzeba mieć motywację wiary, którą się pogłębia na modlitwie. Dzisiaj papież o tym wspaniale mówił w Waszyngtonie, że poprzez modlitwę kształtujemy nasze serca i serce staje się wrażliwsze dla ubogich. A zatem takie miejsce modlitwy, które zachęca do tego, żeby kierować myśl do Pana Boga, poprzez swoje piękno podnosi naszego ducha, motywuje nas. To wszystko skłania nas do tego, żeby się troszczyć o ubogich. Więc ja jeszcze raz chcę podkreślić, że to czasami się zarzuca, że Kościół się bardzo koncentruje na jakichś zewnętrznych może budowlach, na takich dziełach, ale nigdy w Kościele nie była zapomniana ta druga rzecz. I ja jestem głęboko przekonany, że jeżeli skoncentrowalibyśmy się tylko i wyłącznie na takich potrzebach charytatywnych, potrzebach dla ubogich, zapominając o tej stronie drugiej takiej piękna, budowania pięknych świątyń, to po jakimś czasie, no powiem tak obrazowo, wypalilibyśmy się. Ta nasza działalność, która byłaby pozbawiona odniesienia do Pana Boga, do transcendencji, ona by się stała tylko taką ziemską pomocą, filantropią, która po jakimś czasie mogłaby się po prostu wyczerpać. A zatem ja myślę, że te piękne kościoły, które nasi przodkowie wybudowali i piękne kościoły, kościoły, które dzisiaj są tworzone, to są te miejsca, w których powstaje w ludzkich sercach modlitwa, która prowadzi nas do miłości, do drugiego człowieka.
Ja bym tutaj dodał, bo kiedy weźmiemy dekret Presbyterorum Ordinis, czyli to jest watykańska deklaracja o życiu i działalności kapłanów, dekret właśnie, nie deklaracja, to tam jest pewna hierarchia ofiarności wiernych, która powinna być rozdysponowana według ściśle określonych celów. I na pierwszym miejscu ten właśnie dekret daje pierwsze, godne sprawowanie kultu. Godne sprawowanie kultu. Ja myślę, że żeby godnie sprawować kult, to my właśnie potrzebujemy świątyń, w których czujemy, że to jest dom Boga. To nie jest mój dom tylko. To jest dom Boga, który mnie do siebie zaprasza, więc to nie może być byle jaki dom, bo to jest miejsce oddawania czci Bogu i zawsze tak było, w Starym Testamencie tak było, piękna świątynia Salomona, o której dziwy opowiadano, jak ona była wyzłocona, jak to wszystko błyszczało klejnotami, bo wszystko, co mieli najcenniejszego, to oddawali Bogu. Więc pierwszy cel to jest sprawowanie kultu. Na drugim miejscu to jest odpowiednie utrzymanie duchowieństwa. Dlaczego? Bo jeśli nie będzie duchowieństwa, nie będzie miał kto sprawować tego kultu, a więc te domy Boże będą po prostu puste. A chodzi o to, żeby, zresztą no, ten problem niestety dotyka na przykład krajów Europy Zachodniej, gdzie słyszymy, że niektóre kościoły zostały zamienione na hotele, na jakieś domy rozrywki czy na mieszkania zwyczajne. Nie ma duchowieństwa, nie ma kto sprawować kultu. I dalej, wykonywania dzieł świętego apostolstwa miłości, zwłaszcza wobec potrzebujących. I jeszcze jeden cel później dopisano, mianowicie chodzi o pomoc misjom. Ale rozumiemy, że ta działalność misyjna Kościoła to jest też przede wszystkim pomoc tym najbardziej potrzebującym, bo misjonarze niosą pomoc i głoszą Ewangelię wśród tych, którzy najbardziej są opuszczeni, właściwie pozostawieni czy zepchnięci na margines życia. Więc miejmy na uwadze to, że jeśli Kościół dysponuje tymi ofiarami wiernych, to on nie tworzy jakichś funduszy ekonomicznych. Proszę zauważyć, że w Kościele pieniądz rzeczywiście jest traktowany jak towar. Mamy pieniądz, to trzeba go od razu puścić w obieg. To znaczy on musi trafić tam, gdzie jest potrzebny. Jeśli jest potrzebna budowa świątyni, to budujmy świątynię, nie zapominając o biednych. Jeśli mamy wspomóc kapłanów, bo znaleźli się w trudnej sytuacji, wiemy, że często trzeba, znamy tutaj wiele przykładów z kościoła z naszej wschodniej granicy, kiedy naprawdę pomoc księżom była ważniejsza nawet niż wybudowanie świątyni czy pomoc potrzebującym, bo oni byli na granicy funkcjonowania. Jeśli byśmy ich nie wspomogli, to musieliby stamtąd odejść, czy nie mogliby tej swojej misji sprawować. Więc to jest właśnie, myślę, ten najlepszy przykład pokazania, że pieniądz to jest coś, co można jak traktować jako towar i od razu tym rozporządzać, a nie myśleć tylko o to, żeby konsumować, prawda? Bo ten towar ma służyć innym.
My w części telewizyjnej też dotknęliśmy tylko zagadnienia misji. Ilu misjonarzy, misjonarek i łącznie też osób świeckich misjonarzy w tej chwili wyjeżdża właściwie po krańce świata i naprawdę to Kościół finansuje, to są konkretni ludzie i właśnie gdyby ktoś zechciał obliczyć i sprawiedliwie ocenił właśnie jak Kościół jest hojny, jak Kościół obdziela i przez to też łączy ludzi na całym świecie, w tej chwili tylko się skupiliśmy na uchodźcach, ale my sobie nie wyobrażamy, jakie potężne sumy pieniędzy, ale przede wszystkim potężny kapitał ludzkiej energii, pomysłowości. Ilu polskich kapłanów, ksiądz buduje kościoły, szpitale, sierocińce, w krajach afrykańskich studnie. Ja znam tyle przypadków, łącznie z moimi współbraćmi, żeby taki kościół w Toliati wybudować. Trzeba, jeżdżą po Stanach Zjednoczonych, jadą do Irlandii. Już od 10 lat jadą, żeby ten kościółek wybudować, bo po prostu ci nasi skromni członkowie wspólnoty parafialnej nie są w stanie. Jak wspomniałem, mamy wiele przypadków, że nie są w stanie nawet opłacić paliwo na samochód, gdzie ten misjonarz w niedzielę musi przebywać 500-600 kilometrów, już nie mówiąc po jakich, prawda, drogach.
I ale też tam bo punktem wyjścia było pytanie księdza Zdzisława o taką potrzebę, czy uzasadnienie tego, dlaczego kościoły, i to pięknie wybudowane, w jakimś takim estetycznym, wzniosłym stylu, dlaczego one są potrzebne i że poświęcamy na to pieniądze. Tutaj ksiądz Jan podał te cztery jakby przeznaczenie pieniędzy zbieranych w kościołe, czyli na budowę kościołów, na utrzymanie duchowieństwa, na charytatywne i na misje. Ja chciałbym to potwierdzić, że na przykład niedawno był mój współbrat, który jest biskupem, jest Kameruńczykiem i pracuje w diecezji na północy Kamerunu, w miejscu, gdzie właśnie taka terrorystyczna, zbrodnicza organizacja Boko Haram, my pewnie słuchacze słyszeli, taka muzułmańska, która rzeczywiście tam morduje, zabija ludzi. To się dzieje wszystko na terenie jego diecezji. I kiedy on przyjechał do Polski, rozmawialiśmy, słuchaj, jaką pomoc możemy ci okazać? Co jest potrzebne najbardziej? No tak myśleliśmy, no oczywiście on nie powiedział, że potrzebujemy broni, żeby się bronić. Nie powiedział nawet, że potrzebujemy szpital wybudować, ale on powiedział, chcielibyśmy budować kościoły. Chcielibyśmy budować miejsca, które są trwałe, które będą świadectwem tego, że tutaj są obecni chrześcijanie i ci chrześcijanie będą się tam spotykać na modlitwie, żeby czerpać siłę i nadzieję do dalszego życia. To było dla mnie zdumiewające, że mój współbrat Kameruńczyk, Afrykańczyk, którego pytamy, jest biskupem diecezji, która naprawdę jest w potrzebie, chrześcijanie są tam prześladowani, codziennie giną ludzie. Pytamy się go, jaką masz potrzebę. To było dla mnie, muszę powiedzieć, takie duże zaskoczenie, że to nawet nie chodziło o zaspokojenie potrzeb uciekinierów, chrześcijan, którzy z Nigerii uciekli i na terenie jego diecezji są. On mówi, to jest też potrzebne, potrzebujemy na to środków, ale pierwszą rzeczą, którą nam się przydała, żeby wzmocnić naszego ducha, jest potrzebne miejsce, widoczne miejsce, w którym my jako chrześcijanie będziemy mogli się modlić, żeby wszyscy mogli zobaczyć, że jesteśmy wspólnotą żywą, obecną, którą się nie da tak łatwo zniszczyć. I druga myśl, która w tym momencie też przychodzi, zobaczmy, jeżeli obserwujemy konflikt w Syrii czy w Iraku, burzone są najczęściej właśnie stare świątynie, a zatem miejsca, które pokazywały o obecności chrześcijan. No, w Syrii akurat chrześcijanie są od 2000 lat, to na pograniczu Syrii i Iraku mówi się językiem aramejskim, to jest ten język, który mówił Pan Jezus i Jego uczniowie do dzisiaj, to jest dokładnie ten język. Więc ja chcę powiedzieć, że ta potrzeba widzialnych znaków, budowli, które są piękne, które są trwałe, które mają swoją wartość kulturową, historyczną, architektoniczną, to wszystko jest coś, co ma służyć budowaniu naszej wiary, miłości też, tworzeniu wspólnoty, dawania nadziei ludziom, i z tego będzie można tworzyć dalsze dzieła.
Myślę, że skoro za czasów Jezusa nie brakowało ludzi, którzy się gorszyli, jak Judasz gorszył się, że Magdalena tak drogocenny olejek wylała na stopy Jezusa, to myślę, że i nie dziwmy się, że dzisiaj nie brak takich, prawda, gorszycieli. Już są telefony, ale ja bym zaczepił tu księdza profesora Jana. Jeszcze myślę, że potrzeba pewnej, przynajmniej dla mnie, pewnego uzupełnienia. Mianowicie, widzimy, że w ostatnich latach ogromne krachy ekonomiczne, ogromny kras, cały czas mówimy wciąż, i to w Unii Europejskiej, mówimy o kryzysie ekonomicznym spowodowanym, Grecja jest takim chociażby przykładem i takim momentem zapalnym, ale właśnie w wymiarze gospodarczym kryzys wszelaki, właśnie taki jak w Grecji, objawia się przede wszystkim w zanegowaniu podstawowych praw ekonomii, przedsiębiorczości, rynku oraz może też zaprzeczeniu istoty i sensu pracy. O tym właśnie też było ostatnie nasze spotkanie. Już też ksiądz profesor o tym wspomniał. Ale wydaje się, że kiedy mówimy o pieniądzu, wyłącznym wskaźnikiem oceny przedsiębiorstw stał się zysk. I wydaje się tak, no tak, jeżeli byśmy podsumowali zyski wszystkich firm świata, to jest tyle nagromadzonych pieniędzy, że absolutnie nie powinno dzisiaj być człowieka głodującego. Coś tu nie gra. I właśnie, czy pieniądz, czy tylko można mówić, to jest moje pytanie do księdza profesora, czy pieniądz tylko jest jakby towarem, czy coś więcej, bo mnie się wydaje, że pieniądz jednak jest od strony pozytywnej tym miernikiem wartości pracy i też posiadanego majątku. Posiadany majątek nie musi być niczym złym, prawda? Ale kiedy staje się tylko towarem, co więcej, albo pieniądz staje się elementem spekulacji, coś tu nie gra. I wówczas rynek zamiast służyć ekonomii, tak naprawdę staje się narzędziem destrukcyjnym. Dobra, usługi, a przede wszystkim ludzka praca stały się przedmiotem manipulacji kapitału spekulacyjnego w sferze wirtualnej, operacji na wirtualnych pieniądzach. I przykładowo, w takim kontekście banki, które powinny być czymś pozytywnym, nagle widzimy, i to też w kontekście chociażby, niech będzie problem frankowiczów, prawda? Banki, które wiemy dobrze, między innymi to dzięki, można powiedzieć, zakonowi świętego Franciszka, założono tak zwane Montes Pietatis, Monte di Pietatis, właśnie banki pobożności. To pierwsze banki tak naprawdę były przez zakonników i to właśnie mające za założyciela, obecny patrona dzisiejszego też papieża. No właśnie, ale byli dla biednych. Banki były z myślą o biednych, by biedni ludzie mogli po prostu być ratowani ich no, z bardzo, bardzo niedobrej sytuacji ekonomicznej. A dzisiaj tak naprawdę komu służą banki? Daję przykład. Więc moje pytanie, czy pieniądz jest tylko towarem, czy powinien być czymś więcej, prawda?
No to jest zasadne pytanie i wątpliwość ojca ma oczywiście swoje uzasadnienie, ale wyjdźmy od tego, że jeśli potraktujemy pieniądz jako towar, to rozumiemy, że towar ma określone granice, do których można nim dysponować, prawda? Bo nam się, pierwsza rzecz to jest to, że ludziom się nie mieści w głowie, że może zabraknąć pieniędzy, jak ktoś je ma. Bo nie traktuje tego jako towar, którego zabraknie, prawda? Że można pieniądz wydać i nie będę miał nic. Ale tak właśnie też podchodziły banki do tego. Mianowicie w tym dokumencie wspomnianym Papieskiej Rady do Spraw Sprawiedliwości i Pokoju w kierunku, tytuł dokumentu, w kierunku reformy międzynarodowego systemu finansowego i walutowego w kontekście globalnej władzy, to jest rok 2011, tam między innymi jest takie zdanie. Bańka spekulacyjna na rynku nieruchomości oraz ostatni kryzys finansowy mają tę samą przyczynę. I proszę teraz posłuchać jaką. Leży ona w nadmiernej ilości pieniądza i nadmiarze instrumentów finansowych na całym świecie. Co to oznacza w normalnym języku, którym my się posługujemy? Mianowicie oznacza to ni mniej, ni więcej, tylko to, że na rynku jest więcej pieniędzy niż towaru. Czyli pieniądz przestał być traktowany jako towar, tylko nadrukowano pieniędzy. Przecież tymi pieniędzmi, którymi obracają giełdy, gdyby chcieć te pieniądze, które mają gracze na giełdzie, przemienić na towar, to tego towaru w świecie nie ma. Czyli ta polityka monetarna, ta globalna ekonomia oderwała się od rzeczywistości. I na tym cierpią niestety najubożsi, bo bogaci zawsze sobie dadzą radę, natomiast na kryzysie najbardziej cierpią ci, którzy już nic nie mają, bo im odbiorą resztę. Ale proszę teraz zobaczyć, mamy do czynienia teraz tak, były pielęgniarki w ostatnim czasie. ja wiem, że one są w bardzo trudnej sytuacji. Pielęgniarki, położne. Teraz strażacy, wcześniej mundurowi wszyscy, górnicy. I teraz tak, każdy chce podwyżki, prawda? Ale jeśli rzeczywiście wszyscy dostaną te podwyżki, które oczekują, to to jest zakładanie sobie pętli na własną szyję. Bo ta pętla się zaciśnie w postaci bańki spekulacyjnej, bo będą mieć pieniądze, ale nic za te pieniądze nie będą mogli kupić. Realnego, bo będą tylko wydawać, bo zaczną wzrastać ceny wraz z ilością pieniądza i im więcej będą zarabiać i żądać, tym będą mieć mniej, bo ceny będą gonić podwyżki. No bo żeby nadrobić brak towaru, no trzeba podnosić ceny, prawda? Żeby szybciej ściągnąć pieniądz z rynku. No to są proste zasady, które myślę każdy rozumie. I teraz już odpowiadając wprost. Proszę ojca, funkcja pieniądza, ona musi być rozpatrywana integralnie. W gospodarce, w życiu społecznym, w ekonomii, w systemie bankowym, w wyrównywaniu poziomów rozwoju gospodarczego różnych krajów. Czyli jeśli używamy pieniądza jak towaru, to wiemy, że musimy nim gospodarować bardzo umiejętnie, odpowiedzialnie, a przede wszystkim stosując jasne kryteria etyczne i moralne. Natomiast jeśli pozbędziemy pieniądza tej wartości towaru, to nagle wydaje nam się, że jak to dzieci mówią, tata, mama mówi, nie mamy pieniędzy, no to idź do ściany i weź, bo tam zawsze bierzesz pieniądze, prawda? Więc w tym sensie, dopóki my mamy świadomość, że to jest coś, czego może zabraknąć, to my ten pieniądz szanujemy. A jeśli będziemy podchodzić do niego jako do tylko wartości takiej czysto nabywczej siły, to w którymś momencie po prostu możemy stracić kontakt z rzeczywistością. Czyli stanie się to, co jest przyczyną kryzysu. Ludzie mają ogromne pieniądze zaciągnięte w postaci kredytów, ale nie mają ich jak spłacić. Bo nie stać ich na to, bo już tyle pieniędzy nie zarobią, nie? I tutaj ja widzę niebezpieczeństwo również dla naszej gospodarki, ale tu od razu bym się też odwołał do doświadczenia Kościoła, który, jak już tu zdążyłem powiedzieć, Kościół gospodaruje pieniądzem jak towarem. I myślę, że to jest właśnie recepta na to, żeby chronić się przed tą bańką spekulacyjną, bo ona jest naprawdę niebezpieczna. To jest coś, co cały czas zagraża, co może sprawić, że wpadniemy w taką spiralę zadłużenia i mimo ciężkiej pracy nasze pieniądze będą jak w czarną dziurę lecieć i nie będzie efektu tej ciężkiej pracy.
Ale myślę też, że rzeczywiście w Kościele trzeba takich też przykładów i oczywiście jest to właśnie ten ruch franciszkański, bo ciekawa rzecz, to nie tylko zakon był świętego Franciszka, powstał cały ruch franciszkański, który za podstawę wybiera ubóstwo i na podstawie tego wyboru powstają całe teorie ekonomiczne, rodzą się właśnie te banki wspomniane Monti di Pietà. I to jest, myślę, że coś niesamowitego. Też ja mam też osobiste doświadczenie, że chociażby była taka w Kościele, jeszcze kilka lat temu zmarła, Chiara Lubich, założycielka ruchu Focolari, która właśnie przy takiej głębi też ducha, to z jej inspiracji, właśnie przy tak wielkiej duchowości powstała idea ekonomii komunii, to właśnie ona zaapelowała do przedsiębiorców, szczególnie widząc te peryferie San Paulo, tę biedotę, te fawele, zaproponowała właśnie tam w Brazylii, aby członkowie tego ruchu utworzyli firmy, których zysk mogliby w pełnej wolności oczywiście przekazywać w części na potrzeby ubogich i wykluczonych społecznie oraz na formację ludzi chcących realizować taki projekt. I wraz z rozwojem tej idei właśnie w firmach ekonomii komunii wypracowane zostały nie tylko zasady podziału zysku w celu zminimalizowania ubóstwa i wykluczenia społecznego, ale przede wszystkim uznanie godności i wartości osób żyjących w niedostatku. Po latach, po 89 roku była taka moda, że mówimy, w naszej firmie dbamy o człowieka, ale widzimy, że jednak zysk jest na pierwszym miejscu, bardzo często nie człowiek. I cenimy sobie na pewno takich właścicieli firm, w pierwszym rzędzie dba o tego człowieka i powiedzmy, jeżeli to się sprawdza, wtedy wiemy, że ten zysk jest uzasadniony, prawda?
No tak, tu rozmawiamy o celu przedsiębiorstwa, czemu ono służy, jaki jest sens istnienia przedsiębiorstw. No i oczywiście możemy powiedzieć, że podstawowym celem będzie zawsze zysk, czy produkcja związana z zaspokajaniem potrzeb, no robimy coś po to, żeby odpowiedzieć na potrzeby i przy okazji zarobić pieniądze, to znaczy normalnie przedsiębiorstwa, które nie zarabiają, nie przynoszą dochodu, nie mają szans na przetrwanie, więc no taką podstawową rzeczą przedsiębiorstwa, jeżeli każde przedsiębiorstwo, jakie istnieje na świecie, jego ideą jest zysk, ale jeżeli będzie to tylko i wyłącznie zysk, no wtedy to on traci swoje, to nauka społeczna Kościoła tak mówi, że jeżeli celem przedsiębiorstwa będzie tylko i wyłącznie zysk, wtedy mamy do czynienia, no już z takim niehumanitarnym, gdzie człowiek się nie liczy, staje się tylko jakimś elementem w jakimś systemie i dlatego, tak jak ojciec to wspomina, bardzo często, jeżeli taka możliwość istnieje, jeżeli przedsiębiorstwa mogą swój zysk przeznaczać na inwestycje, które z kolei będą pomagać innym osobom albo bezpośrednio doraźnie będą pomagać osobom w trudnej sytuacji, no to byłaby idealna sytuacja, ale zwróćmy uwagę, że do tego potrzebne jest też mądre prawodawstwo, które takie działania w sposób legalny umożliwia. Weźmy taki prosty przykład, który w wielu krajach, we Włoszech też podobnie było. Ludzie, którzy mają piekarnię i zostaje im trochę chleba, którego nie sprzedali i który się już nie można go sprzedać. Teraz jest pytanie, czy oni ten chleb mogą dać ubogim, bo komuś zupełnie nieodpłatnie, czy też prawo nie zezwala na to, tylko trzeba jeszcze dodatkowo wprowadzić to w obieg, jakieś podatki z tego odprowadzać. Więc tu jest bardzo ważna też mądrość ustawodawcy, żeby właśnie tego rodzaju działania przedsiębiorstwa, żeby z jednej strony przedsiębiorstwa mogły przynosić zysk, no bo bez tego też pieniędzy i bogactwa narodowego nie stworzymy, ale z drugiej strony, żeby oni mogli też część tego swojego dochodu przeznaczać na potrzeby potrzebujących.
To co, zaczniemy odbierać telefony, prawda? 26 minut po godzinie 22 i pierwszy telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo. Kto się do nas zadzwonił?
Zygmunt z Niemiec. Można do Radia Maryja?
Jest pan właśnie już na antenie. Wszyscy pana słuchają. Bardzo proszę, panie Zygmuncie.
Aha. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ściszę tylko telewizor. Okej. Przed chwilą ksiądz wspomniał o tak zwanej bańce spekulacyjnej. A więc ta bańka urosła już w tej chwili do wielkiej bani spekulacyjnej. Ja chciałem troszeczkę wzbogacić na ten temat, jeżeli mi państwo pozwolicie parę minut.
Ale tak, w miarę się streszać, bo jest dużo chętnych, tak, do rozmów.
Dobrze. Otóż filozofowie pisząc Biblię, przypuszczali już o teorii spisku życia. Jednym z jej bohaterów jest szatan. Mistrz przebiegłości wykorzysta wynalazki do zniszczenia człowieka. Obecnie tym największym narzędziem szatana jest pieniądz. Na początku był on tylko środkiem ułatwiającym przy wymianie towarów, a więc handlu. Jednak znaleźli się tacy zdolni, którzy odkryli jego spisek, wynajdując konspirację oprocentowania. Już w czasach Mojżesza państw greckich rzymskiego imperium obowiązała bezprocentowo pieniądza i była ona religijnie przestrzegana. Lichwa, to użyteczne słowo procentu, mówi dokładnie, o co chodzi. I wyobraźcie sobie państwo, że gdyby położyć jedno ziarenko złota wielkości, no tam pszenicy czy ziarenko, tylko na 5% w roku urodzenia Chrystusa, czyli w roku zero, to urosłoby to ziarnko w roku 1780 do wielkości kuli ziemskiej, a w 2000 roku do 140 miliardów kul ziemskich. To jest czysta matematyka. A więc taki przyrost bogactwa rozerwie nie tylko wszystkie planetarne wielkości, ale także wszelkie systemy socjalne. Garstka posiadaczy tego pieniądza z lichwy posiądzie nieograniczone władztwo. Już archaiczni prawodawcy wiedzieli, że pieniądz jako środek obiegu gospodarczego musi cyrkulować, a pożyczki są niezbędne. Dlatego to prawo było oprecentowania, które Mojżesz z góry Synaj przyniósł innymi prawami powiązanym. A więc pierwsze było taki punkt. Co 7 lat wszystkie długi musiały być umorzone. I to było takie, tak ważne, że każdy bał się długoterminowo życzać ten pieniądz. A drugie prawo dotyczące tego pieniądza to było takie, co 50 lat wartość ziem i parcel mogła wynosić tylko tyle, ile wart był plon z niej zebrany. Dla narodu był to tak zwany haliar, to był jubel rok. Jeżeli się tych reguł nie przestrzega, to ten spisek pieniądza stanie się tykającą bombą czasową. I stał się. Doprowadziło to nawet do 2 wojen światowych. Chrześcijańscy i muzułmańscy ustawodawcy ten bezprocentowy kredyt wprowadzili do swojej polityki i do początku średniowiecza w świecie to przetrwało i co najważniejsze funkcjonowało. A więc pieniądz był czystym środkiem wymiany handlowej. To, że się w następnych latach jako środek tworzenia majątku rozwinął, czyli w mistyczny sposób się pomnażał, był powodem skutecznej konspiracji. Franciszek z Asyżu przestrzegał, że powstanie bogaczy i biedoty spowodowane lichwą może tylko ogniem piekielnym powstrzymane zostać. Uprawianie lichwy stanęło na drabinie moralności na równi ze złodziejem i rzeźmieszkiem. Lichwiarz był nie tylko przestępcą, ale także grzesznikiem. On bogacił się na czymś niepojętym, na czasie. Święty Anselm pisał, lichwiarz nie pożycza nic, co do niego należy, tylko czas, a on jest własnością Boga. Tomasz Akwinu pisał do Arystotelesa, schlicht contra naturam, nienaturalnie, wbrew naturze, proteguje lichwiarz złodzieja czasu i nierówności. Pieniądz nie może się rozmnażać.
Panie Zygmuncie, już prosimy powoli konkludować, dobrze?
Święty Bonaventura już długo przed Karolem Marksem pojmował o tajemniczej wartości dodatkowej. Dziękuję, żeście Państwo mi umożliwili troszkę przedstawić historię pieniądza. Z Panem Bogiem.
Panem Bogiem, prosimy naszych gości o komentarz telefonu pana Zygmunta z Niemiec.
Panie Zygmuncie, bardzo dziękuję za to dopowiedzenie, bo widzę, że pan tu wyszukał. Ja mam też tu takie notatki różne, kiedy przygotowywałem się do programu i natrafiłem też na te cytaty. My staramy się ten program robić bardziej tak, powiedzmy, dla współczesnego człowieka, który trochę takim językiem mówi już dzisiejszym, prawda? Pojęcie lichwy, myślę, że mało kto dzisiaj rozumie. No, bym spytał swoich studentów, to myślę, że mało który by tak do końca umiał wyjaśnić. Może się gdzieś mu obiło o uszy. Ale my musimy wiedzieć, że recepty na właściwe wykorzystywanie siły nabywczej pieniądza, jego mocy, o której my tu mówimy, bo pieniądz może właśnie rozsadzić każdą, nawet najbardziej dobrze zorganizowaną strukturę społeczną. To jest prawda. My tutaj o tym mówiliśmy, zwłaszcza w tym programie telewizyjnym. Więc mamy do czynienia z czymś, co jest bardzo niebezpieczne. Ja bym nawet może użył takiego stwierdzenia, że to jest też taka ekonomiczna bomba atomowa, którą jeśli przypuszcza się atak spekulacyjny, to można zniszczyć walutę każdego kraju. Wystarczy, że porozumieją się niektóre instytucje i zaatakują pieniądz. I on może zostać zniszczony w swojej nawet takiej bardzo pozytywnej do tej pory w takim odbiorze. Więc rzeczywiście musimy powiedzieć, że dzisiaj wiedza na temat pieniądza jest dosyć wiedzą powszechną i dostępną. To nie jest wiedza dla jakichś wybranych, prawda? Zwłaszcza dzisiaj młodzi ludzie, ja się dziwię, że polskie szkoły tego jakoś nie dostrzegają. Nie wiem, w ogóle system uczenia tego nie dostrzega, ale w szkolnictwie Europy Zachodniej bardzo mocno kładzie się nacisk na to, żeby uczyć od początku dziecko wykorzystywania i zarządzania pieniądzem, posługiwania się pieniądzem, uczenia czym tym pieniądz, tak naprawdę jest. Więc ja myślę, że to już nie jest wiedza tajemna, tylko teraz jest problem, żeby oddzielić to, na co nie mamy wpływu w pieniądzu, bo niestety jest coś takiego jak zarząd pieniądzem globalny. Mamy Centralny Bank Europejski, Europejski Bank Centralny właściwie tak. Czy mamy Międzynarodowy Fundusz Walutowy? W tym wspomnianym dokumencie jest też mowa, że powinniśmy powołać Bank Światowy, czyli jeszcze jedną instytucję, której w tej chwili jeszcze nie ma, Centralny Bank Światowy, bo na tym poziomie to naprawdę tylko garstka ludzi może mieć wpływ na obrót pieniędzmi. I to oni mogą zabezpieczyć ten pieniądz przed spekulacjami. Natomiast my też mówimy o tym drugim wymiarze pieniądza, o tym wymiarze naszej codzienności i tym pieniądzem, którym my zarządzamy. I tu podkreślamy, że jeśli ktoś poważnie traktuje odpowiedzialnie i w sposób moralny pieniądz, to musi wiedzieć, że w tym pieniądzu jest nie tylko jego praca i zysk, ale jest też to, czym powinien się podzielić z innymi i to, co powinien też odłożyć czy zaoszczędzić, żeby pomóc tym, którzy są mu najbliżsi, bo być może kiedyś takiej pomocy będą potrzebować.
I odbieramy następny telefon, ale prosimy o wyciszenie radioodbiornika. Prosimy. Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki i Maria wiekowe. Zawsze dzielica.
Teraz i zawsze. Kto się do nas dodzwonił?
Z Białej Podlaski.
Witamy panią Alicję.
Ja tutaj bardzo jestem szczęśliwa i wdzięczna za ten temat, który oczywiście moje ukochane radio porusza. No jeśli chodzi o pierwszą sprawę, Kościół. Chodzi o pieniądz, oczywiście pieniądz. Ale chciałabym zacząć od Kościoła. Kościół był od zawsze majętny. Kiedyś i teraz. Do niedawna. Bogactwa pochodziły od dobrowolnego przekazywanego majątku. Od osób prywatnych, bogatych. Od dobrowolnego przekazywania, które wstępowały do klasztorów i zakonów, czy do kapłaństwa. Kościół został okradziony przez komunistów. Dosłownie okradziony przez komunistów. Jak bezczelni są ci neokomuniści, na przykład taki prezydent Poznania w swoich roszczeniach, pokrzykiwaniach. To jest pierwszy temat. Drugi, Ameryka, obecnie papież Franciszek. Jest w Ameryce. Przyznaję, nie jestem zachwycona tymi postawami papieża Franciszka. Owszem, kocham go jako namiestnika Jezusa Chrystusa, ale nie podzielam jego słów o to przyjmowanie tych islamistów, tych wszystkich. Odchodząc, Benedykt XVI powiedział: jeżeli ktoś myśli, że fatimskie przepowiednie się wypełniły, to jest w błędzie. Rozumiem, że ojciec Franciszek jest z Argentyny, z Ameryki Południowej i może nie zna historii Europy naszej, która walczyła od lat, w VII wieku już, a teraz, przepraszam, w VII wieku już oni się odzywali. Izabela Katolicka walczyła. Potem pod Płasję książę Młot. Teraz sikają tam w świątyniach we Włoszech. Odsiecz nasza wiedeńska, 1683 rok. Nie zgadzam się z jego tą interpretacją. Ale jeśli chodzi teraz w związku z tym, że jest w Ameryce, to są takie trzy sprawy, jeśli chodzi o pieniądz. Bretton Woods, to wiemy, co to było. już pieniądz stracił swoją wartość, gdy pozbył się wartości złota. Potem Fed w nocy. My się dziwimy, że teraz ci w parlamencie, po polsku mówiący, oni nocą forsują ustawy niezgodne z naszą racją stanu, z naszymi przekonaniami religijnymi. W nocy. To Szwed w 1913 roku, dwa dni przed Bożym Narodzeniem, gdy większość kongresu siedziała w domach ze swoimi rodzinami, The Federal Reserve Act został zatwierdzony. Potem dopiero ten prezydent Wilson uprawomocnił podpisem, a potem żałował, jęczał i wył, że jaki błąd popełnił. Toż to są Rothschildowie, Rockefellerowie, Morganowie. Morgan, wszyscy ci, bank centralny, trzeci punkt. Co to jest bank centralny? Toż to jest bank centralny i zaopatruje zwyczajnie naszego rządu w pieniądze. On je mu pożycza na procent. Konsekwencją jest dług. Każdy dolar, każda złotówka wyprodukowana przez bank centralny jest rządowi pożyczana na procent. To znaczy każdy wyprodukowany dolar czy złotówka jest dolarem plus odsetki. Czyli to jest dług, którym jesteśmy obciążeni. Bank centralny nieustannie zwiększa podaż pieniądza, by tymczasowo pokryć powstały dług, co z kolei, skoro te nowe pieniądze są też pożyczone z tego banku na procent, tworzy jeszcze większy dług. A przecież Daniel Estulin, tak, to jest taki Hiszpan, który po prostu praktycznie całe swoje życie poświęcił, żeby śledzić tą grupę Bilderberg, jeździć za nim. W 2012 roku już w wywiadzie z Alexem Jonesem powiedział, że między innymi, bo to trzeba wiedzieć, to jest opublikowane, póki co jeszcze dostępne na YouTube. Celem tej grupy ponadnarodowej jest unicestwienie państw narodowych. A czy nie taniej jest nawet nie za pośrednictwem z wojny, zbrojeń, kupowania czy armii. Niełatwiej jest nasłać na taką Europę, na nas, żeby nas tutaj unicestwić. No to jest ten problem taki, że ja się nie zgadzam z papieżem Franciszkiem. Bardzo mnie zawiódł w tym, gdy przecież papieże występowali o obronę i nasz wielki Jan III Sobieski. 12 września minęła rocznica, gdy Juncker, ten z Unii Europejskiej, krzyczał, że nas Polaków ukarze, nas kara. A przecież wielki ksiądz, profesor Cisło mu opowiada, mówi, jaką my rzecz, jaką rolę spełniamy w świecie. Nie od teraz, od zawsze. Jak się udzielamy, jaką rolę spełniamy, jaką misję wypełniamy. Jak ostrzegaliśmy wcześniej.
Pani Alicjo,
oto nasza rola, nasza potęga, nasza w Panu Bogu nadzieja. No nie wiem już jak tutaj, skoro już chyba kryzys przywódców naszych wiary katolickiej, naszych proroków, naszych posłanników, naszych pisarzy występuje.
Pani Licio, dziękujemy pani. Spróbujemy skomentować to, co pani...
Kochany mój, dobrze. Kochany księże, wasza eminencjo, za te dzieła wszystkie, za te, jeśli chodzi o tę Szkołę Wyższej Kultury Społecznej i Medialnej, za tę młodzież piękną, za te dzieła wszystkie, no, kocham, kocham, kocham ojca profesora, ojca doktora Tadeusza Rydzyka, no, was wszystkich, za ten cały przekaz medialny, ojcu Jackowi, ojcu Zbigniewowi, no, jesteście tacy kochani, piękni, nie wiem, no, wasz patron, ojciec Alfons de Liguori, no nie wiem, jakieś szczególne łaski wam prosi, bo jesteście tacy wyjątkowi, tacy piękni, tacy...
Każdy w kościele ma wypełniać swoją misję. Bardzo pani dziękujemy i teraz już przyjdzie. Proszę przejść na odsłon, dobrze? No pozdrawiamy bardzo serdecznie. Z Panem Bogiem, z Panem Bogiem.
No, pani Alicjo, bardzo, bardzo dziękuję za tę wypowiedź, w której poruszone było tak dużo wątków, tak dużo tematów. No widać, że jest pani oczytana w tej tematyce i myślę, że gdybyśmy wszystko chcieli skomentować, to jeszcze do rana moglibyśmy o tym rozmawiać. Także no, podziwiam taką wiedzę. Więc ja chciałbym tylko do kilku spraw, o których pani mówiła, jakoś tak krótko powiedzieć, bo to tak bardzo mocno brzmiało, że bo pani mówiła o tej wypowiedzi papieża Franciszka o przyjmowaniu uciekinierów, o przyjmowaniu osób, które szukają schronienia. Ja chciałbym, może tak, bo tak trochę słyszałem, wydaje mi się, że czasami nasza wiedza na temat tego, co mówi papież Franciszek, ona pochodzi z drugiej ręki. To znaczy my czytamy tylko jakieś wyjęte zdania z takich internetowych portali, czy... Natomiast jeżeli się dokładnie wczytamy w to, co papież powiedział i to, co jaki jest kontekst jego wypowiedzi, to tam jest dużo, dużo więcej głębi. To nie są tylko takie krótkie dziennikarskie sformułowania, prosta zachęta, przyjmujmy wszystkich, którzy tylko będą chcieli do nas przyjść. Ja na ile zdążyłem przeczytać, no też nie tak na bieżąco, wypowiedzi papieża Franciszka, to w tych wypowiedziach jest też swego rodzaju zatroskanie o to, że to przyjmowanie uciekinierów, uchodźców, papież tam w którejś wypowiedzi też mówił, że istnieje niebezpieczeństwo, że tam wśród tych osób no, mogą być tacy, którzy mogą zagrażać też naszemu bezpieczeństwu i że należy to czynić z pewnym rozsądkiem, z pewną uwagą. Więc takie wypowiedzi papieża Franciszka z pewnością też znajdziemy. Więc to tak chciałbym trochę do tej kwestii powiedzieć, że te wypowiedzi papieża Franciszka, które w pani takim odczuciu no w jakiś sposób ujrzała pani wręcz, że rozczarowanie wywołały. Ja myślę, że kiedy bardzo uważnie chcemy zrozumieć papieża Franciszka, to znajdziemy też takie wypowiedzi, które mówią o tym, że jest to niezwykle mądry, znający też rzeczywistość papież, który jest zatroskany o przyszłość Kościoła. To tak może nie bezpośrednio do tego tematu, ale w ogóle taka zachęta do słuchaczy, żeby te wszystkie wypowiedzi papieża, które często są takie krótkie, dobitne, wyraziste, a później przedstawiane w mediach w pewnym kontekście, czasami mogą wywoływać w nas niepokój, a w rzeczywistości tak nie jest. Więc to może to tak dodam. I drugą rzecz, o której pani mówiła, no rzeczywiście ten cały system światowy gospodarki finansowej, system banków, on nie jest optymalny. I to on o tym mówi też papież Franciszek. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj na pewno się pani zgodzi z papieżem Franciszkiem, który mówi i woła do odpowiedzialnych w świecie, żeby stworzyć taki system, który nie będzie powodował, że bogatsi stają się jeszcze bogatsi, a biedniejsi będą każdego roku coraz biedniejsi i coraz większa będzie ich liczba. Papież woła o to, żeby stworzyć taki system, ten, na płaszczyźnie światowej, w różnych obszarach naszego życia społecznego, ale na tej płaszczyźnie globalnej, pomiędzy właśnie tymi międzynarodowymi firmami i bankami, żeby stworzyć taki system, który będzie temu zapobiegał, bo ostatecznie problem uchodźców, z którymi dzisiaj my się tu spotykamy w Europie, to nie jest wynik wojen religijnych, tylko to jest kwestia ekonomii, źle prowadzonej światowej ekonomii. Ci ludzie, gdyby była dobrze prowadzona polityka rozwoju na świecie, to myślę, że nie musieliby uciekać, tylko mogliby w swoim kraju żyć i moglibyśmy być bardzo dobrymi sąsiadami. Ja tutaj mam przed sobą wypowiedź z Soboru Watykańskiego II, z Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele. To jest 70. punkt, który mówi o inwestycjach i sprawach walutowych. To jeżeli ktoś ma w domu albo w internecie, może sobie sięgnąć po dokumenty Soboru Watykańskiego II, no okazuje się, że Sobór, czyli zebru z biskupi, zajmują się między innymi inwestycjami oraz sprawami walutowymi. To było w latach, to przypomnijmy, że to było 50 lat temu. No i tam, jak się przeczyta ten tekst, ja go teraz nie zamierzam cytować oczywiście, ale to są dokładnie to, o czym pani mówiła, to jest to pragnienie Kościoła, w jaki sposób ta polityka walutowa i inwestycje, a przypomnijmy sobie, że inwestycje, jest to też decyzje banków, bo to one udzielają kredytów na odpowiednie inwestycje. Więc ja tego nie chcę teraz czytować, bo myślę, że nie będzie to konieczne, ale przeczytam ostatni, bo to jest krótki akapit, ostatnie zdanie, że ci, którzy podejmują decyzje właśnie w kwestiach przepływu pieniędzy, takich spraw walutowych, inwestycji, niechaj zawsze mają przed oczyma pilne potrzeby gospodarcze słabo rozwiniętych narodów i krajów. W sprawach zaś walutowych trzeba się starać, aby nie ucierpiało dobro ani własnego narodu, ani innych ludów. Na co należy mieć na uwadze, aby przy zmianie wartości pieniądza, czyli jeżeli są ustalane stopy procentowe, zmiana wartości pieniądza, ubożsi nie zostali niesprawiedliwie poszkodowani. No to jest tylko taka krótkie trzy zdania z tego akapitu soborowego. Trzeba sobie to uświadomić, że sobór, zebranie na kościoła katolickiego, nie zajmuje się tylko dogmatyką i nie zajmuje się jakimiś abstrakcyjnymi prawdami dotyczącymi, no nie wiem, życia moralnego człowieka, ale zajmuje się inwestycjami i sprawami walutowymi. Więc ja jestem przekonany, że jeżeli poznamy katolicką naukę Kościoła i będziemy mieli ludzi właśnie w tych sferach banków, w sferach decyzyjnych, ludzi, którzy będą starali się te zasady reprezentować i przekładać na konkretne decyzje, jestem przekonany, że cały system światowy będzie funkcjonował dobrze. Zgadzam się, że on nie działa dobrze i że są błędy, które, o których też Kościół i papież bardzo często mówi. Więc poznawanie tych zasad, myślę, że dla nas, dla chrześcijan, zrozumienie ich, dlaczego one są takie, a nie inne, skąd one wynikają, no też jest ważne. Chcielibyśmy, żeby może trzeba by otworzyć tutaj w Toruniu jeszcze taką szkołę, która by się zajmowała tego rodzaju kwestiami. Jak prowadzić ekonomię światową czy narodową?
W oparciu o katolicką naukę społeczną.
Dokładnie.
Ja bym jeszcze też chciał niejako uzupełnić wypowiedź księdza doktora Zenona, właśnie dotyczące tego niepokoju o wypowiedź Ojca Świętego. Rzeczywiście my musimy brać pod uwagę wszystkie wypowiedzi Ojca Świętego Franciszka. I pragnę przypomnieć, i wiele razy Ojciec Święty Franciszek mówił, że trzeba przezwyciężyć problem powodu, źródła tego uchodźstwa. Ile razy i upominał tych, którzy dostarczają broń, handlują bronią, bo kto dostarcza właśnie państwu islamskiemu broń? No właśnie ci, którzy teraz są wielkimi, że tak powiem, no mienią się bardziej niż chrześcijanami, a nas nawet potępiają, jak to się mówi, bardziej papiescy niż sam papież. I tu jest problem. Ci, którzy przyjmują, ale są przeciwko życiu. Ja pozwolę sobie może taką bardzo radykalną robić analogię. Pozbywa się ziemi właśnie nienarodzone dzieci. To jest uchodźstwo. Pozbawieni są owszem ludzie przez wojnę, przez prześladowania, ale przecież są pozbawiane ziemi, czyli łona matczynego, dzieci, którym się nie pozwala urodzić. Dlaczego my się nie buntujemy? Dlaczego wtedy nie krzyczymy, nie wołamy? Prawda? Dlaczego dla nich nie ma miejsca w naszych polskich domach? Prawda? Myślę, bardzo by trzeba było poszerzyć naszą dyskusję i myślę, że jako katolicy taką wrażliwość powinniśmy mieć, a też widzimy, że jako chrześcijanie nasze domy będą zawsze otwarte na człowieka potrzebującego. Ale też jest zawsze w rodzinie. Najpierw zwracamy się do tego bardziej potrzebującego i myślę, że od tylu lat Polacy, którzy są na kresach, nie mogą do ojczyzny wrócić. To jest ten krzyk wołający i to jest ta niesprawiedliwość, która dokonuje się. A w tych dniach właśnie widzimy dużo, dużo hipokryzji. Odbieramy następne telefony. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Małgorzata z Warszawy. Ja mam takie uprzejme pytanie, bo 2 dni temu znalazłam w internecie informacje o książce Fatima i Wielki Spisek. Jednym z rozdziałów tej książki jest Pieniądz, korzeń wszelkiego zła. No niestety z książką się nie zapoznałam, bo tylko po prostu to znalazłam. Czy mogłabym prosić o przybliżenie, czy ta pozycja jest znana i to tylko tyle.
Dziękujemy Pani Małgorzato. Zobaczymy, może jakoś tu wspólnym wysiłkiem dojdziemy do tego. Z Panem Bogiem.
Pani Małgorzato, tej pozycji akurat nie znam, ale raczej staram się być na bieżąco z takimi pozycjami, które sięgają do źródeł, ale później tworzą z tych źródeł materiał dla własnych analiz autorów, którzy często są po prostu wyznawcami takiej spiskowej teorii dziejów. Proszę zauważyć, z jaką ostrożnością podchodzi do wszelkich prywatnych objawień Kościół. My mamy prawo po swojemu to interpretować, bo ponieważ to są prywatne objawienia, więc tutaj Kościół nie może nam narzucić interpretacji, tak jak jest przy Piśmie Świętym, czy przy tym, co Kościół określa jako swoje uroczyste nauczanie. Więc my mamy prawo tu spekulować i ja myślę, że bardzo często to jest nastawione na to, żeby jeszcze jedną pozycję wypuścić na rynek, żeby to była możliwość zarobienia jakichś pieniędzy. Ale powiem tak, że w takich okresach jak teraz, kiedy doświadczamy niezrozumiałych procesów dla nas, no bo to z dnia na dzień, można powiedzieć, nagle setki tysięcy pieszo, jak widać, ludzi z innej kultury, z innej ziemi, z innego świata podąża do Europy. Prawda? W XXI wieku wydawało się, to jest powtórka Wiosny Ludów. Wydawało się, to jest nie do pomyślenia, że to się może stać. I przy tej okazji proszę zauważyć, że dzisiaj proces wydawniczy książki to jest taki, że jak ktoś ją dzisiaj napisze i skończy ją już dzisiaj, to ona za 2 dni już może być do kupienia. Więc ja myślę, że ponieważ jest taki popyt w tej chwili na różnego rodzaju takie tajemnice, a zwłaszcza jak się pojawi pojęcie Fatimy, to już od razu wszyscy o trzeciej tajemnicy myślą, o trzeciej wojnie, o kataklizmie światowym, o zagładzie, o końcu świata. Ale ponieważ jest taka potrzeba, to i pojawia się podaż, więc ja bym tu bardzo ostrożny w zapoznawaniu się z treścią takich publikacji, bo tu naprawdę trzeba mieć trochę i wykształcenia teologicznego i trochę takiego dystansu, bo łatwo nam może ktoś zamieszać, bo często to są przygotowywane publikacje, tak jak reklamy, prawda, w telewizji, w radiu, żeby po prostu nas zmanipulować, więc bądźmy bardzo ostrożni wobec takich pozycji. Natomiast co do stwierdzenia, korzeniem wszelkiego zła jest żądza pieniędzy, to weźmy to jest po prostu żywcem wzięte z listu świętego Pawła, który tak właśnie określił pieniądz. Źródłem wszelkiego zła jest żądza pieniądza. tym możemy się posługiwać. I teraz z czym zwiążemy te słowa Pawła? Czy z Fatimą, czy z objawieniami, nie wiem, jakiegoś innego wizjonera, współczesnego proroka? To te słowa będą manipulowane, ale ich wymowa ma najpierw charakter moralny. To, o czym mówiliśmy i w programie telewizyjno-radiowym, i teraz radiowym. Pieniądz nie może być bałwochwalczo stawiany na pierwszym miejscu, bo jeśli pieniądz jest jak Bóg traktowany, to człowiek traci swoją relację do Boga, czyli traci to, co jest istotą jego życia. A jeśli człowiek poniesie stratę na życiu duchowym, cóż warte jego życie?
Księże profesorze, myślę, że też słuchając tych głosów musimy dobitnie podkreślić, że pieniądz sam w sobie nie jest od diabła. Ja bym tu zacytował niedawno, kiedy Ojciec Święty Franciszek zwołał taki dzień modlitw za stworzenie, ochronę stworzenia. Piękną homilię wygłosił kaznodzieja domu papieskiego, ojciec Raniero Cantalamessa, który, odwołując się do słów nie możecie służyć Bogu i mamonie, powiedział, że nikt nie może poważnie służyć sprawie ochrony stworzenia, jeśli nie ma odwagi sprzeciwić się gromadzeniu przesadnych bogactw w rękach nielicznych i tyranii pieniądza. Żeby było jasne, Jezus nie potępia bogactwa samego w sobie. Zacheuszowi pozwala zachować połowę ze swoich pokaźnych dóbr. Pośród jego przyjaciół jest Józef z Arymatei, nazwany człowiekiem bogatym przez ewangelistę Mateusza. Bogactwem potępiony przez Jezusa, i uwaga, jest nieuczciwa mamona, nagromadzona kosztem bliźniego, skutek korupcji i manipulacji. To bogactwo niewrażliwe na potrzeby ubogich. Przykładem może być bogacz z przypowieści, który uobecnia dzisiaj nie tylko jednego człowieka, ale można powiedzieć całą półkulę ziemską. To były słowa ojca Cantalamessy. W pewnym sensie te słowa już ksiądz profesor też w tej części telewizyjnej wypowiedział.
Dodajmy tę ewangeliczną kobietę, która grosik wrzuciła do skarbony, który był dla niej zbawiennym grosikiem, więc pieniądz może być też narzędziem zbawienia, można by wręcz powiedzieć. Wszystko zależy od tego, jak jest wykorzystywane, więc takie ogólne sformułowanie, że pieniądz jest pochodzi od diabła, myślę, że na pewno nie jest poprawnym. Chodzi o jego wykorzystanie. Żądza pieniądza na pewno pochodzi od diabła i nie prowadzi do dobrego. Natomiast dobre wykorzystywanie tego narzędzia, które mamy, bo ono zostało stworzone jeszcze zanim się Pan Jezus narodził i nadal go używamy, traktujmy to jako narzędzie. Mądre zastosowanie tego narzędzia z pewnością może nas też prowadzić do zbawienia i budowania Królestwa Bożego na ziemi.
Pan Jezus sam posługiwał się monetami.
Dokładnie.
W czasie, w którym żył. Odbierzmy następne telefony. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Boże.
Szczęść Boże. Kto się do nas zadzwonił?
Jarosław Bejcierowo.
Tak, ale coś słabo słyszymy, jakieś szmery.
Teraz dobrze?
No może gdzieś tam, nie wiem, jakieś... No proszę mówić, no, proszę mówić.
Więc serdecznie pozdrawiam. Bardzo ciekawy temat. No niestety moje wszystkie wątpliwości przed chwilą pani dokładnie wyrecytowała, można powiedzieć, o oferty i tak dalej. Ale o czym jeszcze nie było mowy, prawdopodobnie, bo słuchałem w pierwszej części, teraz też tak troszeczkę z przerwami, o fałszywym pieniądzu. To jest właśnie to zadłużenie, to jest ten fałszywy pieniądz. I niestety kryzys polityków spowodował, że właśnie ci politycy wyemitowali ten fałszywy pieniądz, którym to oni właśnie powinni być wynagradzani. Uważamy, nie tylko ja, ale jesteśmy tutaj, słuchamy w większej grupie, że politycy powinni być wynagradzani tym, co sami zdołali wygospodarować, że tak powiem, tak? Bo ich wynagrodzenia są oczywiście krociowe, zadłużenie spowodują, w tej chwili mamy już ponad 550 miliardów długu wewnętrznego, licząc zewnętrzny. I co z tego? Oni mają wynagrodzenie, a my pozostajemy z tym fałszywym pieniądzem. Dlatego zanim polityk przystąpi do swojej działalności, tak samo poseł, jak i wszyscy w rządzie, oprócz oczywiście prezydenta, bo on nie ma wpływu, powinien weksel in blanco podpisać w zasadzie, który pokryje przyszłe straty, które oni wygenerują, a są potężne. Czyli wypłacamy politykom tym pieniądzem, które oni wygenerują, czyli fałszywym. I to może pokrótce tyle. Ale jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Już tak dawno temu, jeszcze jak przyjeżdżał Ojciec Święty Jan Paweł II na Wybrzeżu, były takie gazetki, do dzisiaj jeszcze to jest, Michel, tak? I tam był idea kredytu społecznego. My ten kredyt społeczny może musimy wprowadzić, który będzie oparty na zrównoważonym wartości pieniądza do wyprodukowanych dóbr i naszych zasobów, bo są naszą własnością. Czyli zasoby energetyczne, rolnictwo i wszelka produkcja z tym związana. I uważam, że to należy lansować, bo demokracja w tej chwili to jest fikcja, to jest sterowana, manipulowana. Widzimy, co się dzieje na listach. Tak, 1/5, 1/10, a może z 3. To jest po prostu nieuczciwe, bo jest to po prostu już takie wartościowanie na samym starcie. A co potem się dzieje, to już tylko widzimy. Także bardzo dziękuję za ten temat. Bardzo dobry temat. Należy to moim zdaniem pociągnąć, jak ktoś, któryś z gości powiedział. Więc ludzie po prostu muszą wiedzieć, czym my dysponujemy. Bo my dysponujemy po prostu fałszywym pieniądzem. Szczęść Boże i wszystkiego dobrego.
Bogiem. Dziękujemy z Panem Bogiem, Panie Jarosławie, i oddajemy głos naszym gościom.
Panie Jarosławie, bardzo dziękuję. Ten problem fałszywego pieniądza się pojawił. Ja krótko dotknąłem tego w programie telewizyjnym, mówiąc o tym, że pokusa zdobycia pieniędzy za wszelką cenę determinuje rozwój przestępczości. Czyli ja rozumiem przestępczość. Przestępcami mogą być też politycy. I my doskonale o tym wiemy. Dla polityków jest Trybunał Stanu wtedy, kiedy oni zachowują się niezgodnie z obowiązującym prawem. Ale oni mogą być przestępcami w tym sensie, że psują pieniądz, czyli psują towar. Towar, którym my później się posługujemy. Oni sobie wydzielają to, co jest najlepsze w tym towarze, tę wisienkę na torcie sobie zostawiają, a wszyscy inni muszą takim już trochę przestarzałym i powiedzmy lekko cuchnącym to torcikiem się zadowalać, to jest właśnie ten zepsuty pieniądz. Ale ja rozumiem przestępczość właśnie jako łamanie prawa, bo tutaj z wcześniejszych tych wypowiedzi wynikało, że świat sobie nie radzi z tym kryzysem, z bańką spekulacyjną, z tą niewypłacalnością, z tym brakiem zaufania. Otóż on sobie radzi, bo te międzynarodowe instytucje, one naprawdę gromadzą ludzi, którzy są specjalistami. W większości to są ludzie, którym naprawdę zależy na dobru ogółu. To nie są spekulanci. Tylko my musimy wiedzieć, że na tym rynku monetarnym, w tym układzie ekonomicznym współczesnego świata, niestety jest bardzo dużo ludzi, którzy w cudzysłowie są przestępcami. Różnego rodzaju spekulanci, tak jak już tu mówiliśmy, jeśli zechcą zniszczyć jakiś pieniądz jakiegoś kraju, to oni mają takie możliwości. Natomiast ja chociażby przytoczę z tego już tutaj cytowanego dokumentu papieskiej Rady do Spraw Sprawiedliwości i Pokoju o Międzynarodowym Funduszu Walutowym w 2007 roku, kiedy już ten kryzys mocno gdzieś się zaznaczał, to on mówił tak, pisał w dokumentach swoich, że procesy globalizacji, których jesteśmy świadkami wszędzie, w gospodarce, w ekonomii, w pieniądzu, wszędzie, mają ścisły związek z niewłaściwie funkcjonującymi układami gospodarczymi, które powodują nierówności ekonomiczne, społeczne, kulturowe. Czyli jakbyśmy przejrzeli dokumenty tych międzynarodowych instytucji, to zobaczymy, że to jest naprawdę wyraz zatroskania. Tylko niestety w tym dokumencie cytowanym papieskiej Rady jest też pokazane to, że dzisiaj mamy za mało tych międzynarodowych instrumentów, prawda? No jest na przykład ONZ, którego zadaniem jest czuwanie nad sprawiedliwością w sensie świata, prawda? Ale zobaczmy, jak łatwo manipulować radą tutaj, która łatwo może popaść w w jakieś manipulacje poszczególnych silnych krajów. Więc w tym nauczaniu Kościoła podkreśla się, że wspierajmy to, co już istnieje, ale szukajmy też nowych rozwiązań. Szukajmy nowych rozwiązań, bo im więcej stworzymy tych nowych rozwiązań, tym będzie nam łatwiej przewidywać te właśnie różnego rodzaju zagrożenia, które mogą zagrozić ekonomii świata. Więc tutaj bądźmy bardzo otwarci, nie bójmy się tych instytucji międzynarodowych, bo one naprawdę gromadzą ludzi, którzy mają na celu dobro, tylko że nie zawsze mogą działać i mają takie możliwości. I już kończąc do tego fałszywego pieniądza, ja powiem tak, że środki z takiej przestępczej działalności w cudzysłowie, jakakolwiek, czy to będzie działalność polityków, czy będzie to działalność kryminalistów, czy mafiozów, wprowadzone w obieg, do państwowego obiegu pieniądza, mogą wpłynąć na stabilność finansową państwa. I jeśli my mamy pewne problemy w tej chwili z finansami, to jest to właśnie to, że część pieniędzy jest marnowanych, część pieniędzy jest skradzionych i one wszystkie w jakiś sposób wracają w system monetarny naszego kraju i niestety nie wiadomo, jak sobie z tymi fałszywymi pieniędzmi poradzić. I tutaj potrzebujemy mądrej władzy, potrzebujemy tych, którzy wezmą ster w swoje ręce i jak to się mówi, uszczelnią ten system monetarny w taki sposób, żeby ten fałszywy pieniądz nie wpływał w obieg monetarny naszego kraju.
Myślę też w tym głosie pana Jarosława, też pewien niepokój wielu, wielu obywateli, wielu Polaków, mianowicie, że politycy tak naprawdę ich nie spotyka żadna konsekwencja za niegospodarność. Widzimy, ile firm upadło. Weźmy niegospodarność LOT-u. Kto poniósł konsekwencje? Normalnie by w państwie rzetelnym jakiś minister by za to poleciał, który, prawda, jest też odpowiedzialny za gospodarzenie dobrem wspólnym, spółkami Skarbu Państwa. Kto wyrówna pieniądze, jako przykład, za koncert Madonny na stadionie, jak to się nazywa, narodowym, prawda?
Tak,
narodowym. Jako przykłady. I myślę, że rzeczywiście często te tematy wracają, a wciąż widzimy brak jakichkolwiek konsekwencji i są po prostu, myślę, że to podlega pod przestępstwo gospodarcze, niegospodarność, prawda?
Oczywiście. Znaczy, doprowadzenie nawet własnej firmy do upadku jest też przestępstwem. Jeśli ktoś zrobi to umyślnie, łamiąc prawo, to oczywiście to jest sprawa kryminalna i to trzeba
Przykłady, ponieważ żeby rozmawialiśmy bo tam wątek był też takiej zapłaty dla polityków, nie? Rodzaj pensji, czy wyznaczania im, jakie pensje mają otrzymywać. No ja myślę, że ta świadomość, że to my powinniśmy jako obywatele cały czas sobie samym i przede wszystkim politykom przypominać, że oni żyją z naszych wspólnych pieniędzy. To znaczy te pieniądze, które politycy wypracowują, będąc w jakichś tam urzędach czy instytucjach państwowych już jako pracownicy aparatu państwowego, to są pieniądze podatników, to są nasze wspólne pieniądze, które my wypracujemy, a oni tylko nimi zarządzają. To nie jest ich folwark, na którym mogą sobie robić, co im się tylko żywnie podoba. Więc czasami czasami taka świadomość, żeby sobie to przypominać i też mówić, że ostatecznie to są nasze wspólne pieniądze. Odpowiedzialność za to, jak one są spożytkowane, jest niezwykle ważna. Ja mogę tylko, przez wiele lat żyłem w Niemczech i pamiętam, że jak bardzo pieczołowicie były rozliczane publiczne pieniądze tam. Znaczy jeden kilometr przejechany samochodem służbowym dla prywatnych celów, to była kariera polityka. To był koniec jego kariery. Dlatego, że zdefraudował, zużył państwowe pieniądze, publiczne pieniądze na swoje prywatne cele. Więc ja myślę, że taki system kontrolowania, no tu w Polsce akurat tę funkcję ma spełniać NIK, czyli Najwyższa Izba Kontroli. To jest instytucja, która się zajmuje racjonalnym wydawaniem środków publicznych i jak one są spożytkowane. No więc jeżeli ta instytucja traci swoje zaufanie społeczne, no to jest to już poważny problem.
Najlepszy dowód, że mamy chore państwo. Odbierzmy następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Irena z Koszalina.
Witamy
ja bardzo. Może chciałabym powiedzieć, że chyba jest łatwo określić przyczynę braku pieniądza przez jednych ludzi i posiadania nadmiaru pieniędzy przez innych. Co zaczęło się pod koniec XX wieku i nam się wydawało, że do nas nie dotrze, już to mamy. Mianowicie grabież ziemi. Grabież ziemi dla firm, dla bogaczy, którzy inwestowali w ziemię, grabili, zabijali i w Argentynie, i w Brazylii, i w Meksyku. Ja kiedyś czytałam taki tekst, już to cytowałam kiedyś w radiu, że drugie miasto, stolica Meksyk, największe miasto, a drugie jeszcze większe miasto w otoczeniu to są chłopi bez ziemi. I tytuł taki artykuł był, czytałam, najgorsza jest noc. Jedni nie śpią, bo są głodni, więc rabują, drudzy nie śpią, bo pilnują swego dobytku. No i sprawa jest taka, że ci ludzie, jak sobie czytaliśmy w tamtych czasach, kto się interesował sprawą posiadania ziemi. No bo żeby człowiek mógł żyć, to musi mieć dom i jeść, prawda? Jak miał ziemię, to miał jakiś tam najuboższy chociażby domek i ziemię, która mu dała przeżyć. I oni teraz są robotnikami bez ziemi. Robotnicy rolni bez ziemi i pracują u wielkich farmerów i oni mówią tak, byliśmy biedni, ale nie głodowaliśmy. No i teraz to były lata, koniec XX wieku i czytaliśmy jeszcze potem na jubileusz 2000 papież wzywał do umorzenia długów. Prawda? Tych, które powstały, bo ludzie potracili wszystko. Więc tak, a ja teraz czytałam zupełnie niedawno, niedawno, bo koniec 2011 roku informację właśnie jakaś organizacja przybyła do parlamentu szwedzkiego, 2011 rok december, to znaczy grudzień. I widzę na zdjęciu Murzynkę. Okazuje się, że ona jest z Senegalu i wzywa rząd szwedzki, żeby przestał zachęcać przez swoich obywateli, przez swoje takich bogatszych, przez firmy tam, które chcą się wzbogacić, do grabieży ziemi w Sierra Leone. Bo mówią, że po prostu robi się to w sposób perfidny i się ludziom zabiera ziemię i nie mają z czego żyć. Także tak, grabież ziemi jest podstawą wszelkiego ubóstwa, bezdomności, biedy i wyzysku. I banki bardzo dobrze wiedzą, oni mają na pokaz te puste niby pieniądze i obracają i to wszystko jest wielki cyrk. To, co z tych wszystkich się dzieje w finansowych spekulacjach. Natomiast oni inwestują w grabież ziemi. I to już nie tylko banki, tylko widzimy, że rządy innych państw biorą się, tolerują i zachęcają, bo pojawiają się artykuły i zachęty różnych firm, żeby inwestowali w kupowanie ziemi w Sierra Leone. Także ubóstwo i bieda i nędza i pogarda dla człowieka i ten brak chleba poprzedniego to jest odebranie ludziom ziemi. I dopóki tego to będzie trwało nadal, to żadne pieniądze, żadne banki tematu nie załatwią. Bo to jest największa ilość pieniądza idzie na mieszkanie i jedzenie, prawda? ludzie muszą gdzieś mieszkać, a jak mają kawałeczek ziemi, to przeżyją. Jest przepiękny, jeszcze wspomnę tekst księdza profesora Czesława Bartnika, w którym on wspomina, że jego, nie wiem, 8 rodzeństwa chyba było, i on pisze, że bodajże z 2 hektarów ziemi z kawałkiem utrzymywał jego ojciec rodzinę. I jak te dzieci przeżyły i czego doczekały, to widzimy na przykładzie, kim jest pan profesor Czesław Bartnik, ksiądz profesor Czesław Bartnik. Także ziemia, czyńcie sobie ziemię poddaną, niech oddadzą ziemię ludziom, nie będzie problemu. Bardzo dziękuję.
Bardzo pani dziękujemy. No. Prosimy o komentarz naszych gości.
Bardzo dziękuję pani Ireno. No, zwróciła pani uwagę na pewien mechanizm, jak się rodzi ta coraz większa różnica pomiędzy bogatymi i biednymi. Nie tylko na płaszczyźnie takiej, że w danym społeczeństwie jest taka mała grupa bogatych i dużo biednych i tej średniej klasy jest mało, ale między państwami, no zwracając uwagę na kwestię ziemi. Ja pragnę przypomnieć, że w historii Kościoła, też ja sam to mogę jako palotyn o tym opowiedzieć w Australii na przykład, my bardzo często jako Kościół, jako chrześcijanie, w Ameryce Południowej było podobnie, że kupowana była ziemia przez Kościół, przez jakąś wspólnotę parafialną, przez zakon jakiś, jezuici tak czynili bardzo często i pozwalali się ubogim ludziom na tej ziemi osiedlać po to właśnie, jak pani mówiła, żeby mogli przeżyć, żeby mieli zagwarantowane takie minimum egzystencjalne poprzez posiadanie ziemi. Podobne mechanizmy można zaobserwować w Indiach na przykład. Teraz już może jest to nie aż tak widoczne tam, ale zgadzam się z panią, że to posiadanie własnego poletka ziemi. O tym to też papież Franciszek, który pochodzi z Argentyny, czasami o tym też mówi, ponieważ no właśnie Ameryka Południowa, to co nazywamy teologią wyzwolenia, to była też taka idea, żeby rodzinom, konkretnym rodzinom pozwolić na to, żeby one były niezależne od strony takiej egzystencjalnej, żeby one mogły po prostu swobodnie przeżyć. Ale kwestia ziemi to jest jeden z elementów, to posiadanie ziemi to jest jedna rzecz, ale jest wiele innych możliwości, które pozwalają ludziom na pewną gwarancję, pewne bezpieczeństwo, pewną nadzieję na to, że będą mogli normalnie żyć, utrzymując się z pracy swojej. No to jest ten słynny obraz, który często powtarzamy, że wszelka pomoc dla krajów ubogich to nie ma być tylko dawanie im jakichś tam produktów, które są potrzebne. To trzeba uczynić, kiedy jest konieczność, ale podstawową taką formą pomocy dla tych krajów jest to, żeby oni mogli autonomicznie się rozwijać, żeby ich gospodarka się rozwijała, żeby ten system, który tam u nich jest, żeby funkcjonował. Nie jest to łatwe. Wiemy, że to jest wiele czynników, które sprawiają, że te kraje nie są samodzielne. To społeczne nauczanie Kościoła zawsze o tym mówiło, że należy tak pomagać, to jest to, co się nazywa zasadą subsydiarności, czyli pomocniczości. Czyli należy tak pomagać, te instytucje oddolne tak tworzyć, żeby one były w stanie przeżyć bez pomocy z zewnątrz. No to jest idealny obraz. Wtedy ludzie też mają poczucie swojej godności, że oni nie są zależni od pomocy z zewnątrz, że nie muszą o nic prosić, że nie jest to jałmużna dla nich, ale że jest to taka pomoc, która zagwarantuje im przyszłość. Więc nie tylko ziemia, ale te są inne formy, myślę, które podobnie jak ziemia pozwalają ludziom znaleźć pracę, która będzie dla nich źródłem utrzymania i źródłem przyszłości.
Ja bym tylko krótko dodał, tu oczywiście bardzo z uwagą słuchałem pani Ireny, ale myśmy o tym mówili przy poprzednim programie, kiedy mówiliśmy o pracy i dzisiaj wiemy, że powrotu do tego, żeby wyżyć z ziemi już po prostu nie ma. Dzisiaj, kiedyś ziemia i praca stanowiły jedność. W momencie, kiedy weszła praca najemna, i weszły nowe formy kapitalizowania własności poprzez wypracowywanie zysku przez pracę najemną, już mamy tutaj źródło bogacenia się. Więc jeśli możemy coś zrobić, pomyślmy o naszej wydajności pracy w Polsce. kiedy ją porównamy z wydajnością krajów zachodnich, nam jest jeszcze bardzo daleko. Ale co się okazuje? Że jeśli Polak jedzie na zachód i wchodzi w te zasady, które tam zostały poprzez teorię organizacji zarządzania wprowadzone w pracę, to potrafi wydajność mieć podobną jak ci, którzy tam na zachodzie. Przyjeżdża do Polski i jego wydajność jest dużo, dużo mniejsza. Ja myślę, że jeśli mamy coś zmienić w tych krajach biednych, to oczywiście zachować, bo to jest państwowość. Państwo to jest ziemia i ludzie. Ale uczmy ludzi wydajności pracy, uczmy uczciwej pracy, uczmy odpowiedzialnej pracy, uczmy etosu pracy. Jak to papież, powołując się na jednego z polskich filozofów, praca nad pracą, prawda, jest potrzebna. Więc uczmy tych ludzi właśnie, że z pracy, do której nie trzeba jakichś wielkich kapitałów na początek, można stworzyć podstawy do rozwoju gospodarczego swojego kraju.
Odbieramy następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo. Tutaj się zostało przerwane połączenie. Odbieramy następne. Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kto się do nas zadzwonił?
Dzwonię się, Jacek z Warszawy. Dziękuję za dzisiejszy bardzo ciekawy, ważny temat. I chciałbym się spytać o stosunek prelegentów. To już był poruszony kredyt społeczny, ale myślę, że powinien być propagowane koncepcje ekonomiczne oparte na katolickiej nauce społecznej, chociażby takie jak Adama Dobroszyńskiego, Gospodarka Narodowa, czy Ekonomia Miłosierdzia, czy Sługi Bożego, Chestertona, Dystrybucjonizm, gdzie właśnie tego typu propozycje ekonomiczne oparte są właśnie na katolickiej nauce społecznej i nauce świętego Tomasza z Akwinu. To mi się wydaje jakieś takie bardzo ważne i zaniedbane jest. No, w tej chwili ten liberalizm opanował, no można powiedzieć, uczelnie i nie tylko Polskę i świata. To jest bardzo niebezpieczne. To nie jest prawda, że z jednej strony mamy do wyboru tylko taki skrajny libertynizm właściwie wyzuty zupełnie z moralności jeszcze chrześcijańskiej, a z drugiej strony powiedzmy jakąś w tej chwili mamy taki skansen komunistyczny w postaci Korei Południowej, przepraszam, Korei Północnej oczywiście. Także jest ta trzecia droga. I tutaj chcę zwrócić uwagę o stosunek szanownych księży prelegentów, no, ten ostatnio BRICS, to znaczy się Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Południowa Afryka. I oni chcą się tutaj uniezależnić trochę od Fedu, od Międzynarodowego Funduszu Walutowego, od Banku Światowego. Tutaj te, powiedzmy, starania w tej, no wiemy, że przecież Fed może produkować w cudzysłowie tych dolarów, ile tylko chce. No dzięki temu ma największą, USA mają największą armię na świecie. No był próbu Husajna, on się chciał uniezależnić od handlu ropą, od dolara. No wiemy, zaatakowano bezczelnie Irak, zamordowano milion Irakijczyków, Irak zniszczono. No i w tej chwili mamy ISIS, te państwo islamskie, tych paskudnych zbrodniarzy, właśnie zaopatrywanych przez CIA. Tak samo jak Kaddafi, no miał podpisać na złoża ropy naftowej z Chinami. No i dzień wcześniej bombowce leciał nad Libię, został zamordowany. Także tutaj, no podobnie z Ukrainą, to wiemy to dokładnie to samo. Soros, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, CIA i Mossad. Także to są rozgrywki w skali świata, bo po prostu jeżeli tutaj ta strona, nazwijmy tu masońsko, satanistyczna, utraci kontrolę nad pieniądzem, to utraci kontrolę nad całą resztą, nad rządami.
Panie Jacku, już proszę powoli konkludować, dobrze?
Wszystkie szpindle, to jest właśnie ta cała seria od Fedu poprzez MFW, poprzez te wszystkie banki spekulacyjne i warto pamiętać, że w tej chwili powiedzmy i prezydent Obama i około 40% polityków w tak zwanym świecie demokratycznym, no w tej chwili siedzi w kieszeni u spekulantów, szpindlarzy z Goldman Sachs.
Panie Jacku, proszę już pozwolić czas innym, dobrze? Dać też. Dziękuję.
Prosiłbym o ustosunkowanie się, a jednocześnie chciałbym zakończyć jednocześnie takim jednak optymizmem, że jednak nad wszystkim Bóg czuwa, no i propagujmy te idee katolickie. Chluj nam Chryste.
Panie Jacku, ja bym prosił, tak przy okazji, całkiem nie w temacie, ale ta słuchawka, pan, czy telefon chyba jest zepsuty, bo bardzo jest zły odbiór, dobrze?
Aha, to... dobrze, dziękuję bardzo.
No, dobrze.
Dziękuję bardzo.
Oddajemy głos naszym gościom. Szczęść Boże.
Tak, no tutaj padło kilka przykładów tego, w jaki sposób katolicka nauka społeczna jest przełożona na język ekonomii, na jakieś bardzo konkretne rozwiązania ekonomiczne. No to na odrębną debatę moglibyśmy się tym zajmować, ale ja chciałbym słuchaczom przypomnieć, że ta katolicka nauka społeczna, o której mówimy, w odniesieniu do ekonomii, ona w zasadzie opiera się o cztery takie istotne zasady, cztery istotne pojęcia, które definiują, po których można rozpoznać, czy dany system ekonomiczny jest zgodny z katolicką nauką społeczną, czy też nie. Więc pierwsza, one nie będą w tej kolejności ważności, ale je wymienię po prostu w takiej, no, która w tym momencie myślę, że będzie istotna. Pierwsze to jest to, co nazywamy powszechnym przeznaczeniem dóbr. To znaczy wszystko, co posiadamy, cała materialne jakieś dobra, które są naszą własnością, włącznie z kapitałem, z pieniędzmi, które posiadamy, nie mają, to posiadanie tych pieniędzy, posiadanie tych dóbr materialnych nie jest absolutne. To znaczy w nauce społecznej Kościoła mówi się, że one są własnością wszystkich w określonych warunkach. One mają służyć dobru wszystkich, a nie tylko naszemu indywidualnemu zaspokojeniu potrzeb, czyli powszechne przeznaczenie dóbr jest pierwszą taką zasadą. Drugą taką zasadą będzie zawsze zasada subsydiarności czy pomocniczości. To jest, chodzi o to, że instytucje lokalne, takie małe, jeżeli są w stanie zaradzić ludzkim potrzebom, to one powinny same to czynić. Te wyższe instytucje nie powinny odbierać praw tym niżej położonym instytucjom. Czyli jeżeli jakiś problem może być rozwiązany w małej miejscowości, to nie ma potrzeby, żeby państwo ingerowało w rozwiązanie tego problemu. Więc zasada, czyli jeżeli lokalnie można rozwiązać jakiś problem, wtedy ingerencja z zewnątrz nie jest potrzebna, ona ma tylko wzmacniać te procesy lokalnie, które się rozwijają. Zasada solidarności. To znaczy, no tego nie muszę tłumaczyć, w Polsce wiemy, na czym polega solidarność społeczna. I wreszcie uczestnictwo, to znaczy, jeżeli system nie sprawia, że obywatele, uczestnicy nie czują się zaangażowani w ten system, stają się tacy bezwolni, wydaje im się, że nie mają wpływu na nic, to taki system na pewno nie jest zgodny z katolicką nauką społeczną. Więc ja wymieniam teraz te cztery podstawowe zasady, które w katechizmie, czy kompendium katolickiej nauki społecznej są wymieniane jako charakterystyczne elementy tego, kiedy mamy do czynienia z katolicką nauką społeczną. Może kiedyś będzie okazja, żeby to jeszcze raz wymienić, ale chcę powiedzieć, że rozwijanie myśli takiej ekonomicznej w oparciu o katolicką naukę społeczną wydaje się, że dzisiaj jest wielkim wyzwaniem naszego czasu.
23:30, dopiero właściwie wydaje nam się, to tak zaogniła dyskusja. Jest tutaj, widzę, telefony do nas dzwonią nieustannie, ale drodzy Państwo, drodzy słuchacze, już musimy powoli konkludować dzisiejszą audycję z racji też obowiązującej nas ramówki w Radiu Maryja Pieniądz w Kościele i w Demokracji. Naszymi gośćmi jeszcze są ksiądz profesor dr habilitowany Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych oraz ksiądz dr Zenon Hanas Pallotyn, wykładowca w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa. Myślę, tak kilka słów na zakończenie. Zostawmy właśnie czasu, żeby mogli nasi goście skonkludować, może jakby właśnie tę wisienkę czy czereśnienkę na tym torcie postawić. Ja bym może chciał może podprowadzić też, może w takim sensie, jakbym i ja chciał, może, ale to niekoniecznie trzeba mnie oczywiście słuchać, tylko słuchajmy przede wszystkim tego, co temat, który dzisiaj był zadany jako cel nadrzędny, ale myślę też, i wybrzmiały telefony naszych słuchaczy. Chcemy być właśnie tymi, którzy pomagają też dawać odpowiedzi na trudne pytania. Ja bym, okazując wdzięczność, chciał też i powiedzieć, bardzo mnie zaskoczyło kiedyś odkrycie, że już w roku 1899 ogromnie bogaty człowiek potentat przemysłu stalowego w Stanach Zjednoczonych, Andrew Carnegie, wydał książkę Ewangelia Bogactwa. I właśnie już wówczas ten bogaty człowiek stworzył podstawy społecznej odpowiedzialności biznesu. Możemy powiedzieć też odpowiedzialności za pieniądz. A mianowicie proponowałbyśmy, by właśnie zastosować w biznesie dwie zasady. Pierwszą zasadą to była zasada miłosierdzia, o czym ona mówiła, że tych, którzy są i bogaci, są, mają te możliwości, ich obowiązuje powinność wobec tych, którym się nie powiodło, nie z własnej winy. Biedny, właśnie też przy tej okazji, bo są biedni, którzy wcale nie są biedni. Są biedni dlatego, że po prostu byli leniwi. I też od tej strony trzeba powiedzieć, żebyśmy jakimś tylko stereotypem się nie kierowali. Ale po prostu nie udało się im i dlatego zasada miłosierdzia powinna obowiązać. A druga zasada włodarstwa. Jesteśmy włodarzami dóbr powierzonymi nam przez Pana Boga. I taka refleksja mi się też kojarzy, może też i próba odpowiedzi, ale właśnie jak nasi szacowni, wspaniali specjaliści właśnie też w tej przestrzeni nauki, no też nauki społecznej Kościoła, chcieliby nam podpowiedzieć i spuentować dzisiejsze rozmowy niedokończone.
No jedną myśl, tak krótko kontynuując to, co ojciec Zdzisław teraz przeczytał, no chciałbym takie pragnienie, życzenie wyrazić, żebyśmy mieli ludzi, którzy, bo pomnażanie pieniądza, pomnażanie do zysku, pomnażanie no wszelkiego takiego dobra materialnego, takiej przedsiębiorczości, no jest swego rodzaju darem, charyzmatem. Nie wszyscy to posiadają, ale ja chciałbym życzyć, żebyśmy no mieli takie osoby, które tę zdolność mają i potrafią tę zdolność w takim chrześcijańskim, ewangelicznym duchu w swoim życiu realizować. Więc to jest takie, im więcej takich ludzi w społeczeństwie naszym będziemy mieli, to myślę, że dla każdego z nas z tego bogactwa wspólnego będziemy mogli czerpać. A wszystkich słuchaczy, bo też zdaję sobie sprawę, że zbliża się koniec miesiąca i być może są wśród słuchaczy tacy, którzy rzeczywiście są teraz tak, w takiej sytuacji, że grosiki muszą liczyć, żeby ostatnie rachunki zapłacić. Więc tym wszystkim, którzy w takiej sytuacji są, no też życzę, żeby znaleźli nadzieję i żeby ten przyszły miesiąc w jakiś sposób pozwolił im no tę wartość pieniądza, to takie bezpieczeństwo życiowe, żeby potrafili odnaleźć tych, którzy szukają pracy. Wiem, że rozmawialiśmy o takiej rzeczywistości, która dla może wielu osób no jest jakąś też trudnym takim tematem, bo ich sytuacja jest nieco inna. A w Pismo Święte, tak kończąc, w Księgach Mądrościowych jest taki piękny tekst, który mówi o taką modlitwę do Pana Boga, żebyśmy nie byli ani za biedni, ani za bogaci w życiu. Ponieważ jeżeli jesteśmy zbyt biedni, wtedy możemy wpaść w rozpacz i musimy żebrać, a kiedy jesteśmy zbyt bogaci, możemy wpaść w pychę. Więc abyśmy byli tacy ani za bogaci, ani za biedni, abyśmy nie musieli ani w rozpaczy żyć, ani w zbytniej pysze, bo ani jedno i drugie nie jest chrześcijańską drogą.
Tu z naszego takiego wspólnego rozważania, bo to razem tworzymy program z naszymi słuchaczami, wcześniej telewidzami również, wynika, że mamy ogromne doświadczenie w posługiwaniu się pieniądzem i dobrze byłoby właśnie się dzielić tym pieniądzem, tą wiedzą i doświadczeniem z innymi. Ale my wiemy, że wiedza to jest tylko jedna strona. Druga to powinna być praktyka. Za wiedzą musi iść działanie. I im więcej będziemy przemyśliwać, poznawać, starać się zrozumieć, tym łatwiej będzie nam gospodarować pieniądzem. Ale musimy pamiętać, że u podstaw takiego prawidłowego rozwoju, każdego rozwoju, jest zawsze człowiek. I on jest protagonistą, więc chodzi o to, żeby teraz ze względu na człowieka, jednego pojedynczego człowieka, ale też cały rodzaj ludzki, czy potraktujemy to jako najpierw społeczność nam ludzi najbliższych, przywrócić w tym wymiarze ekonomicznym i gospodarczym prymat wartości duchowych i etycznych. A w polityce, i tego bym życzył naszym dzisiejszym i powiedzmy tym, którzy przyjdą w najbliższym czasie po wyborach do rządu, aby byli ludźmi odpowiedzialnymi za dobro wspólne. Bo tak naprawdę to powinno rządzić finansami i gospodarką. Już tak na koniec, żeby tak naprawdę duchowo zakończyć, jeszcze raz przytoczę te słowa Maksyma Wyznawcy, które już zacytowałem w audycji telewizyjno-radiowej. On pisze tak. Kto miłuje Boga, nie może zachowywać pieniędzy dla siebie. I myślę, że to jest bardzo dobra recepta, żeby nam tych pieniędzy nie brakło, mimo jak tu Zenon mówił, zbliża się koniec miesiąca. I on pisze dalej. Jeśli ktoś z miłości do Boga gospodaruje pieniędzmi, to jednocześnie ma udział w sprawiedliwości i dobroci Boga dla innych. Czyli ten związanie pieniądza z Bogiem daje nam w jakiś sposób udział w dobroci i sprawiedliwości Boga. A tutaj chciałbym też, żeby ci, którzy o Kościele myślą i ofiarują coś Kościołowi, żeby wiedzieli, że każdą ofiarę, nawet ten wdowi grosik, jeśli ofiarują Kościołowi, to niech łączą z ofiarą Chrystusa. A najlepszym tego wyrazem jest ofiara złożona w czasie Eucharystii, bo to jest naprawdę włączenie naszej ofiary w ofiary naszego Mistrza. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy raz jeszcze naszym gościom za ten radosny trud, bo tak to odbieramy, pełen optymizmu też, czas poświęcony naszym słuchaczom, a dzisiaj rozmawialiśmy na temat pieniędzy w Kościele i w demokracji. Czujemy się wszyscy dzisiaj zachęceni, byśmy na nowo zaufali Panu Bogu. On w swojej miłości jest wielkoduszny i on myśli o każdym z nas. Więc może w zatroskaniu czasami też i w niepokoju, co będziemy jeść jutro, w co się będziemy odziewać, może najpierw chcielibyśmy odnowić tę naszą wiarę, tę miłość do naszego Ojca w niebie. A teraz już jak w każdy czwartek w miejsce komplety Duc in Altum.